Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Kasparek z Krakowa, który wydał właśnie swój program pod tytułem Czas Sumerów. Krzysztofa możecie znać obecnie jako support Mieszka Minkiewicza, którzy razem jeździli, razem wydali programy i będą jeździć też dalej z kolejnymi programami, więc zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Kasparkiem. Panie Krzysztofie, w końcu się spotykamy.
Jak, z przyjemnością.
Jak się masz?
Dobrze.
Jak plecy, bo całkiem żeśmy mówili dobrze. Wszystkie...
Dużo lepiej. Wkleiłem sobie ostatnio właśnie jakieś tam zdjęcie na soszale, jak jadę pociągiem na siedząco. No. I ludzie naprawdę empatycznie zaczęli pisać, że siedzisz, to bardzo dobrze. Aj. Albo byli zaskoczeni.
Bo to jest pozytywna zmiana, bo wy nie wiecie, Krzysztof regularnie leży w pociągach, co jest higienicznie, gdzie
to, jesteś? To jest drugi biegun higieny człowieka.
No właśnie tak się wydaje.
Ale dzięki temu dowiedziałem się bardzo dużo o ludziach, bo na przykład, stary, w PKP są wagony dziecięce, znaczy przedziały,
tak,
cały wagon.
Dla rodzin
chyba
bardziej.
Tak, tak, i tam jest dywanik i tam nie zawsze one są zapełnione, bo tam musisz wykazać dziecko, żeby tam kupić bilet i ja po prostu, jak tylko jest opcja, no to się tam kładę i sobie leżę wygodnie na dywaniku. I to, okay. W sensie, myślę, że to jest chyba nawet... mniej higieniczne niż brak dywanika, bo tam się zbiera wszystko, no. Czego nie widzisz na gołej podłodze, ale jest to przynajmniej troszkę wygodniejsze.
No mopem tego nie wymyjesz, nie?
Oj nie. I nie sądzę, nie mam pojęcia, czy wnoszą odkurzacz tam, czy jak regularnie to jest trzepane na trzepaku, na jakiej stacji, nie mam
pojęcia. Są dzieci są bleśne strasznie, stary. One są tak. taki bakterio... Ten, ja pamiętam w Anglii, kurde, stary, wiesz, co mnie dziwiło? Ty pewnie no, też byłeś, nie? Masz dywany w łazienkach. To jest dla mnie obleśnym w ogóle. Kto to wymyślił? Jak tak można robić sobie?
Jedyny dywanik, który toleruję w kiblu, to jest ten taki malutki pod stopami przy samym sraczu, nie? Gdzie okay. tam, żeby ci było ciepło. I nic więcej, bo nie, ja jestem, rozlewam i to jest potem obleśne, to gnije, tam rybiki się w to chowają.
No tak. I oni stwierdzili, że dywany będą mieli w całych łazienkach. To jest dla mnie, ja tego nie mogę przeżyć do tej pory. Kto to w ogóle zalegalizował? No nieważne, dobrze. No więc to, jak tam pobyt w Warszawie? Bo ty dzisiaj jesteś tak na jeden dzień, czy ten? Czy...
Tak. No jakieś tam jeszcze sprawy montażowe będę dogrywał z nowym programem i tak.
A na jakim jesteś etapie montażu?
Dostałem drugą surówkę, już taką pociętą, gdzie jest tam tych takich parę newralgicznych momentów, których tam nie byłem zadowolony, są wycięte. I teraz no, zostaje taka polerka tak naprawdę.
Ile minut?
Na ten moment jest 34.
Okej, to spoko.
Tak. To już są liczby, które tam pan algorytm lubi.
Tak, jest chyba powyżej 30, tak? On lubi? Czy...
Wiem, że taki pierwszy, o który ja się obijałem, to tam, że trzeba mieć przynajmniej 10 minut, żeby to tam jakoś wyżej powędrowało.
Okej.
Ale może u innych, jak są zabawni, to działa. U mnie po prostu poniżej 10 to tak średnio wchodzi.
A właśnie, czekaj, czy ja widziałem post, że tobie brakuje iluś tam subskrybentów do monetyzacji? Słuchajcie, tak. To jest ważna rzecz. Brakuje Krzyśkowi. Ile ci brakuje w tym momencie subskrybentów?
W tym momencie 60, więc mam nadzieję, że jak to nagranie się ukaże, to będzie już tam te mityczne 1000 subskrybentów.
Żebyś mógł monetyzować w końcu.
Tak,
bo to są levele, słuchajcie, bo to jest tak, że jak nie masz monetyzacji, to YouTube cię ma w tyłku, bo nie możesz ciebie zarabiać, więc zakupuje twój filmik. Więc...
Nie ma z ciebie nic po prostu.
Dokładnie, więc chcemy, żeby Krzysiek mógł monetyzować, bo wtedy będzie pokazywany innym ludziom. Więc słuchajcie, jeżeli... Może ma, nie wiadomo, ale możecie też wejść do Krzyśka i proszę zasubskrybujcie.
Zobaczcie, bo może było tak, że miałem, ale potem opublikowałem program i spadło.
Stracił, więc.
Możecie, to jest najbliżej dochodu gwarantowanego, jak mogę być, więc spróbujcie.
Tak, wejdźcie do Krzysiek Kasparek, tak się nazywa twój kanał, Krzysiek Kasparek?
Tak, Krzysztof Kasparek, stand-up, coś takiego.
Dobrze, i tam wejdźcie i zasubskrybujcie.
Tak, to będzie eksperyment na żywo, moi drodzy. Zobaczycie, czy jak będę miał... dochód, który pozwala mi nie pracować, to czy dalej będę cokolwiek robił? To jakby możecie sprawdzić. To
czy można cię wyrzucić ze stand-upu za pomocą subskrybowania tego kanału?
Tak. Dajcie mi pieniądze po prostu i zobaczymy, jak to zniosę.
No to spoko, dobra, czyli 34 minuty tu, a ty robisz tyle przed Mieszkiem zawsze, tak 35 minut około, czy jak to, czy ty nie nagrywałeś tego przed Mieszkiem?
To jest tak, ja do tej pory w sieci mam taki mój pierwszy wykon, to jest jakiś, w sensie pierwszy jakikolwiek nagrany wykon, to jest jakiś tam głęboki 2018, gdzie jak patrzę teraz na siebie, aż niektórych rzeczy żałuję, bo ja tam miałem całkiem fajne pomysły na żarty i jest mi smutno, że ja to zrobiłem wtedy. W sensie, że teraz jakbym to zrobił, tam pomysły nie są złe, egzekucja ich jest po prostu bolesna. Mhm. plus to, tam te wszystkie nerwowe przyruchy, tuptanie. Teraz jest po prostu lepiej, ale... Do tego mam tam wrzucone jeszcze tam dwa wykony roastowe, ten z roastu hajsu mój i ten z mojego roastu przedślubnego, tak. Ale te roasty wydaje mi się jakoś gorzej chodzą, ale to mówię, to może po prostu jest moje doświadczenie mojego materiału, a nie, że cały gatunek.
Ale to jest, kurde, ale wracając trochę do pierwszej myśli z tego, z nagrania z 2018 roku, to jest bolesne oglądać się z przeszłości. To jest, kurde, takie, że właśnie chyba z Kurą ostatnio o tym gadaliśmy, że się widzi tyle już rzeczy, ale tak z drugiej strony w tamtym czasie jakby tobie powiedzieć, słuchaj, jakby Krzysiek, jakby tutaj robisz to, to zniszczyłoby cię, nie? Wiesz, nie możesz być, nie możesz tego, więc jasne. Takie...
I tam, bo właśnie teraz dopiero tego doświadczam jakkolwiek, że jakbym się tam pojawiła chociażby śladowa rozpoznawalność w środowisku i tam jacyś tam, powiedzmy, bardziej początkujący open micerzy coś tam się pytają i proszą o feedback, jak było, to ja dopiero teraz to widzę, że ten człowiek, który pyta się, jak było, to on bardzo rzadko chce usłyszeć, jak było.
Tylko
chce usłyszeć, że stary albo stara, okej, walcz dalej, nie poddawaj się. I wtedy można tam ewentualnie dać parę uwag technicznych, ale żaden człowiek, który pyta, jak było, nie chce wiedzieć, jak było tak naprawdę.
No, takiej realnej, ja kilka razy powiedziałem na serio i potem i miałem takie, nie, bez sensu, to nie jest ten. Ja teraz po prostu mówię, jak mam pomysł na żarty, albo mówię, że super, że rób dalej i tyle. No bo to nie ma sensu, wiesz, komuś mówić wszystkich rzeczy, które ma w tym momencie ty widzisz, a ten, ja też jestem na pewnym poziomie, ja też będę widział pewnie za jakiś czas więcej, ale to jest, w tym momencie mi się wydaje bezsensowne, bo każdy z nas musi wyszlifować tysiące rzeczy, które sam zauważysz.
Jasne. A do tego dla mnie też jest duży wyznacznik i ważny. Jeżeli ktoś prosi o feedback, to z impro, to się w impro tego nauczyłem, że jeżeli ktoś chce feedback, ale nie mówi przed występem swoim, że słuchaj, weź tam, zobacz i powiedz później, co myślisz, tylko przychodzi po występie bez żadnej informacji przed, że chce, żebyś oglądał, no to zazwyczaj jest tak, że po prostu oczekuje takiego ciepłego słowa, żeby się nie podłamać. Więc jakby, nie wiem, tutaj jakaś tam rada, że jeżeli ktoś rzeczywiście, przynajmniej z mojego doświadczenia, jeżeli rzeczywiście komuś zależy, jest gotowy na to, żeby usłyszeć jakiekolwiek tam uwagi, które mają tam gdzieś to wyciągnąć do góry, to prosi przed, żeby to zobaczyć.
Tak, bo to trzeba się mocniej przyjrzeć, wejść w tryb, analizować, a nie, że wiesz. Tak.
A najczęściej to ty też po prostu czekasz na swojego open mic'a i gdzieś tam sobie w głowie mielisz tam te informacje i no słyszysz to, co się dzieje, ale nie przetwarzasz tego tak jakoś bardzo świadomie, bardzo krytycznie.
Tak, to prawda. Jesteś w ogóle, kurde, przypomniałeś mi jednej rzeczy, to właśnie chciałem to poruszyć z tobą, ale zapomniałem, że ja się władowałem na minę trochę, nie przez ciebie, ale zainspirowany tobą, bym tak powiedział.
Bo... Poszedłeś na socjologię? Jak mi powiesz, że...
Gorzej.
Kulturoznawstwo.
Tak, Unię Europejską. Ty, Krzysiek robi coś takiego, co się nazywa czwartkowa beka z impro i co czwartek wrzucasz memy bekujące z improwizacji, a teraz robisz też stand-upy?
Sprawdź stand-upy,
właśnie, czyli bekę ze stand-upu i jak to jest w hierarchii stand-upowej, porównanie w bece z impro jest porównanie do stand-upu często i tam się pojawiła w pewnym memie taka piramidka, że jak jesteś tam improwizatorem, to jesteś tam warsztatowiczem, a potem jesteś mistrzem impro. Już nie ma
większego autorytetu od ciebie i oglądasz tam różne tools i mówisz, to dobrze, to do dupy tutaj, no nie wiem, co on myślał. Tak to wygląda.
No dokładnie. I tam też się pojawia druga piramidka.
Ze stand-upu.
I na dole jest tej piramidki jest napisane open micowy śmieć. I ja zainspirowany tym tekstem poszedłem do Karola Paciorka i tam mówię, open micowe śmiecie. I potem ludzie do mnie, ty tak mówisz na open micerów. Takie, o kurwa, nie. To jest, wiesz, się wjebałem sam na minę, stary, centralnie, zainspirowany twoim wspaniałym memem, który jest bardzo realny.
Tak, tylko że jeszcze jak ja go pisałem, to ja sam byłem na poziomie takich właśnie tam open micowych śmieci i tak dalej, więc to jak teraz dopiero, to zaczynam inaczej działać, że tu może rzeczywiście być uważany, że to tam, wiesz, stawiam się wyżej.
No właśnie.
Tak.
A jeszcze, wiesz, jak ty to pisałeś, to jest okej, właśnie, bo ty właśnie pisałeś, to jest takie, a jak ja wychodzę do Karola Paciorka, tam open mic'owe, taki, kurwa, co ten
to
dupek,
jest po prostu
nie?
Przemocowy, zarozumiały koleś, tak! Który tam odbiera człowieczeństwo zaczynającym ludziom. Ojejku. Tak, no, właśnie... kontekst. Kontekst się, to jest...
Jest bardzo ważny. No. Tak, tak. Midas do mnie potem przyszedł. I ty tam nazywałeś tam open micerów. Jak ty ich nazywałeś? Ja tam mówię, nie pamiętam. Nie chciałem tego powiedzieć. Zobaczcie się, ten, jak z Midasem gadam, ja tego nie mówię.
Myślę, to nie chodzi o to, że nie jesteście śmieciami, po prostu Antek tak nie uważa.
Tak, to jest wszystko wina Kasparka. Nie, po prostu, kurde, to jest zabawowe określenie, kurde, które ja po prostu zapomniałem, że ludzie mogą na poważnie potraktować i kurde, niestety.
Tak, ale to też jest ten kontekst właśnie, jak tam przebywasz z ludźmi tam z komedii, to ten, przynajmniej w stand-upie, to tam ten śmiedź, on pada często.
Tak.
I później musisz się przy rodzinnym stole bardzo pilnować, bo zapominasz, że te słowa, one poza pewną bardzo wąską grupą ludzi, one mają bardzo inny ciężar. Tak. I jak kogoś tam wrzucam, że a, to taki śmiedź, nie? I potem moja mama mówi, ale to co, już się nie przyjaźnicie, nie? Że...
No, tak, to prawda, tak. Ciężar słów zmienia się w tym środowisku, nie? Że możesz mówić bardzo różne rzeczy na ludzi i to przechodzi, po prostu idzie dalej i nikt się tym nie przejmuje, a tutaj poza może być to inaczej.
Tak, tak, tak. Zwłaszcza na początku, jak tam, wiesz, ja jestem wychowany w twardych realiach piwnicy Artefakt Cafe, gdzie jak w black metalu, nie? Chodzi o to, żeby być tam true, nie sprzedać się, że wierny ideał, że mogą ci się wyświetlenia nie zgadzać, ale jakby komedia zawsze w sercu i tam na początku gdzieś tam słuchałem, że o tym, że o ten to tam nie, z nim nie gadaj, bo on tam miał jakiś tam, nie wiem, żart kradziony albo że coś takiego. I minęło sporo czasu, zanim ogarnąłem, że to jest oskarżenie, które jest rzucane mniej więcej wobec wszystkich przez wszystkich.
No, prawda, środowisko jest bardzo ciekawe, polecam. Inne.
Środowisko impro jest dużo lepsze, wolne od zawiści, bo tam nie ma stawki, proszę państwa.
Tam nie możesz, nikt nie wygrywa, wszyscy przegrywają.
Tak.
Ale też jest ciekawe, że kurde impro, ja mam wrażenie, to też chciałem ciebie zapytać, bo ja mam takie wrażenie, że tak impro, była taka fala rosnąca impro i gdzieś to tak sobie tak trochę już tak osiadło, że już nie ma takiego rosnącej fali jak... Z pięć, tak przed pandemią. Pandemia tak mocno wychowała.
Wydaje mi się też właśnie, że ja dopiero teraz widzę, jakie są skutki tej pandemii, że ona naprawdę ten impet mocno wyhamowała.
Tak.
Tak. Mam podobne. Mam
bardzo podobne ciekaw, czy w Krakowie było podobnie. Bo ja patrzę na Warszawę i takie, że było, tu się tworzyły grupy, ludzie się dobierali, było tutaj, będziemy grali, idziemy na maratki, potem jest festiwal, ten, drugi i była taka energia rosnąca, a potem przyszła pandemia, 2 lata, i gdzieś tak to wszystko tak osiadło, że są, nadal ludzie robią to, ale nie ma tej takiej energii w tym. No.
Tak, w tym momencie, jakbyś się chciał w impro poobrażać na festiwale, to lepiej to rozmyśl, lepiej to przemyśl dobrze, bo są w tym momencie żyją 2. Dostałem jakieś tam sygnały, że być może Improdrom odżyje, ten bydgoski festiwal.
A nie ma JO?
Jest JO, no. Jest Improfest, a tak to wszystko inne poumierało. Były na razie takie jednorazowe szczytne inicjatywy, jak tutaj wspaniały, nie uwierzysz, jak wspaniałego użyto akronimu, bo na Śląsku zrobiono, proszę ciebie, MILF. Jak ja to zobaczyłem.
Od czego to jest skrót?
Tak, Mysłowicki impro coś
le.
Tam.
Musisz L teraz mieć.
Likeable Festival.
O Jezus.
Ale no coś w tym stylu, że ja. Bo to ja nie powiem. Zobaczyłem, naprawdę zbekowałem. I tak sobie wyobraziłem, że tam jest tam ten stół, gdzie ludzie naprawdę. Jak to nazwać? Ktoś mówi MILF, jest super beka. I zabrakło tego człowieka, który powiedział, dobra, pośmialiśmy się, tak, lecimy dalej. Tak, ale to jest też piękne, że ludzie bez przypołowy
no jest
potrafią to robić.
Warsaw Impro Festival.
Tak, był WIFE.
Jest WIFE, się tak, układał na WIFE.
Ewolucja impro w Polsce, WIFE, MILF.
MILF od razu, nie ma nic w środku. No, a nie wiem, WIFE chyba odżyje, mi się wydaje, że z tego co gadałem z chłopakami.
Mam nadzieję, to była bardzo fajna inicjatywa. Zobaczyłem tam taką naprawdę... rewelacyjną ekipę z Rumunii. Już nie pamiętam, jak oni się nazywali. Kurczę,
też widziałem. Tak, wiem, no. Kojarzę.
Oni potem chyba w kolejnych edycjach też byli. Tak. W każdym razie oni grali ten format, gdzie tam jest taka jakby to kino drogi, że tam jedziesz i rozmawiasz głębokie rzeczy w samochodzie. Bardzo. Jinx. Oni się chyba nazywali Jinx.
Tak.
Kurczę, jak będziecie mieli okazję kiedykolwiek zobaczyć Jinx na żywo.
Jeżeli w ogóle was interesuje impro, bo pewnie my gadamy o jakichś rzeczach, o których w ogóle wy nie rozumiecie w tym momencie, więc...
Tak.
Przejdźmy do stand-upu i do panie Kasparek, jak pan pisze materiał. Jako wyedukowany człowiek, doktorant.
Tak, już nie, doktor... już nie. Już nie jesteś, już skończyłem studia doktoranckie bez uzyskania tytułu doktora.
Zmarnowanie lub 5 lat życia?
8.
8.
Stary, ja socjologię, tam, ja tam byłem zaangażowany w studiowanie tego, żeby nie skończyć, od 2006 do 2022. To jest tyle lat socjologii, człowieku.
I nie masz. I dlaczego odszedłeś? Czy oni ci chcieli dać, a ty powiedziałeś honorem się oniosłeś, że ty nie chcesz?
Wiesz co, nie do końca. Tam long story short, wypalenie zawodowe. Już po prostu ogarnąłem tego, bo tam ja w pewnym momencie, zresztą nie mogę narzekać tak bardzo na socjologię, bo to bardziej było tam, to chodzi ogólnie o takie realia polskiej uczelni, jak tam to wygląda, bo najstraszniejsze tam w tej socjologii było to, że ludzie, z którymi ja tam pracowałem, oni byli super. I to wiesz, chciało się po prostu w takiej ekipie pracować. No a do tego tam, ja jestem bardzo podatny na takie rzeczy, jak to, że wiesz, masz misję, robisz naukę, robisz najważniejsze rzeczy. I tutaj jesteś gotów dlatego znosić to, że ci płacą bardzo źle, że pracujesz tak, pracujesz w bardzo trudnych warunkach, że ci tam się spóźniają z hajsem o parę miesięcy i tak dalej.
Wow, na uczelni? No,
tak, tak. I to, wiesz, najgorsze jest to, że jak już masz to wykształcenie socjologiczne, to ty nie możesz tak po prostu pójść kogoś wyzywać tam w dziale kadr, bo to masz ochotę zrobić, ale widzisz tam, jak teoria systemu, i to jest tak, że jest po prostu bardzo duża struktura, która nie przystaje do współczesnych warunków zarządzania w żaden sposób. Są próby modernizowania jej, które się kończą tym, że ja dostawałem maila, że z powodu tam komputeryzacji kwestury wszystkie wypłaty będą opóźnione o 2 tygodnie. Nie? Ile tak? Bo po prostu... Do tej pory to było robione tam systemem przekazywanych sobie papierów, a teraz pojawiły się komputery, żeby to jakoś ewidencjonować. Tylko że tam tak długo nie było jakichkolwiek szkoleń tej kadry, że teraz musisz po prostu ludzi przyzwyczaić do nowoczesnego systemu informatycznego. Tak.
Ja pierdziele.
I tam, no. I widzisz, że to jest jakby, że jak ja przyjdę i tylko po prostu tam się wydrę, to jakby nawet nie dotknę sedna problemu. A do tego, bo ja też psychologię studiowałem, więc wiem, że to będzie po prostu act out, który nic mi nie da. I w sensie masz tam całe tony struktur nabudowanych, które pokazują ci, że jakiekolwiek odreagowanie emocjonalne, na jaką masz ochotę, będzie toksyczne i nie warto. No, ja dopiero się uczę, stary, że moje emocje to nie jest coś złego. No i że ja mam prawo się wkurwić, na przykład.
Jak jesteś głodny, szczególnie kiedy dostajesz pieniądze od jakiegoś czasu, to masz prawo być wnerwiony.
Tak, tak.
Wiesz, nie jest twoja odpowiedzialność, że system nie działa, to jest ich odpowiedzialność. Masz prawo być zły na system i dać to ludziom.
Tak.
Niekoniecznie pani tam w kasie, ale takiego
typa pójść. Mi się zdarzyła historia, że wiesz, leciałem na konferencję do Madrytu i okazało się, że przez jakąś tam pomyłkę nie miałem hotelu zarezerwowanego na ten dzień, gdzie ja przylatywałem, tylko dzień później. Mhm. A realia są takie, że tam nikt ci, przynajmniej w tamtych czasach, nikt ci nie dawał kasy przed, tylko musiałeś tam swoją kasę zainwestować i oni ci potem zwracają. Jakieś tam diety i tak dalej, pobieranie to można było, w moim przypadku to było niemożliwe. Więc ja wiesz, lecę tam za własny hajs, którego mam za mało. I ja już lecąc tam, jakoś tam w ten sam dzień, dowiaduję się, że ja będę spał na lotnisku, bo nawet jakbym chciał sobie, bo tam mi, wiesz, mówią, że no dobrze, no to tam proszę sobie tam po prostu nocleg sfinansować, to oddamy. Ja nie mam z czego fizycznie, nie? I musiałem potem koczować na lotnisku. Na szczęście lotnisko w Madrycie jest bardzo dobre do spania. Bo tam jest piękne akwarium w ogóle w takich schodach. I słuchaj, ja myślę sobie, że tam, wiesz, nie zmrużę oka, bo tam będę się bił z jakimiś tam bezdomnymi i tak dalej.
Na lotnisku?
Tak. Bo na początku próbowałem spać tam, gdzie się bagaże oddaje, tam, gdzie te karuzele są z bagażami i tak dalej. Ale po tam 3 próbach ukrycia się pod jakimś taśmociągiem ją ostatecznie wygonili stamtąd, więc już śpisz sobie w tym takim holu, gdzie po prostu tam czekają ludzie z kartkami i tak dalej.
Okej.
Tak, ale okazało się, że spałem z ludźmi w trochę podobnej sytuacji, gdzie tam był...
Z doktorantami.
Nie tylko. Był na przykład koleś, który mówił mi, że on jest tam freelancerem, ale obecnie ma mało zleceń, więc sobie sypia na lotnisku, bo jest za darmo i żebym się nie przejmował, że możemy sobie czuwać na zmianę, jakbym się bardzo stresował.
Co ty
tak, wierdziałeś? Tak, tak, tak.
Z życia polskiego doktoranta. To powinien być serial. Po prostu.
To byłby bardzo dobry serial. To jakby ktoś chciał zrobić taką tragikomedię, no. Gdzie tak, był chyba taki nawet serial, tam to Strzępka i Demirski robili o chyba o aktorach, artystach, to już nazywało chyba artyści. Więc jakby ktoś coś takiego chciał zrobić o doktorantach z tamtych czasów, bo teraz jest jakby, teraz na przykład jak
jest
idziesz...
gorzej.
Wydaje mi się, że jest lepiej, bo na przykład masz przewidzianą po prostu regularną pensję, która jest niezależna od tego, jak tobie idzie. A przedtem to było jak w takich, nie pamiętam już, tam był taki kawałek metalowy, Survival of the Fittest.
Okej.
To jak ja zaczynałem studia doktoranckie, to było tak, że albo dowozisz i wtedy tam generujesz tam te wszystkie uczelniane punkty, masz publikacje, konferencje i tak dalej i wtedy cię finansują, albo nie dowozisz i nic nie dostajesz. Nie, nie masz żadnego stypendium, dodatku i tak dalej. I tam miałem na przykład znajomych, którzy tam w CCC pracowali. I tam no, w dzień tam jesteś sobie na uczelni, prowadzisz zajęcia i tak dalej, bo...
A w nocy w CCC?
A wieczorem w CCC. Zresztą za
jak
zajęcia...
Batman, to jesteś Batmanem.
To też było, stary, tam, żeby zobrazować, jak to wyglądało. Jak prowadziłeś zajęcia na, w ramach tam na przykład bycia doktorantem, to tam podpisujesz umowę i dostajesz kasę, bo to jest umowa o umowa zlecenie albo umowa o dzieło, już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale dostajesz po zakończeniu semestru. Czyli wiesz, prowadzisz pół roku zajęcia, kasa jest wpływa na koniec i to były rzędu kwoty, żeby tam nie skłamać, 1500 zł netto.
Pół roku?
Coś w tym stylu, tak. Zaprowadzenie jednej grupy zajęciowej, czyli tam 30, tak zwane 30 godzin, czyli masz półtorej godziny raz w tygodniu przez miesiąc, nie, to tam potem dostawałeś chyba coś koło 1000 zł na łapę. Tylko, że to proszę pamiętać, że to były jakieś tam 2008, no. Pomyśl sobie, jak ja kochałem tą naukę.
No, musiałeś bardzo kochać.
Tak, tak. Dalej kocham, ale teraz już nauczyłem się stawiać tam zdrowe granice. Bo tak, nie mogę też tak do końca narzekać, bo socjologia na przykład uratowała mi dupę w pandemii maksymalnie, bo...
Jako komik to wtedy...
Wtedy ja nie byłem jeszcze takim pełnoetatowym komikiem, tylko to było jakby... No, robiłem też te rzeczy, ale najwięcej energii szło właśnie w te naukowe.
A od kiedy jeździsz z Mieszkiem na saporcie? Bo ty tak jeździłeś z Olką?
Tak, tak.
Z Mieszkiem i z kim jeszcze?
Z Leją.
Z Leją.
Najwięcej chyba do tej pory z Leją, teraz z Mieszkiem dużo, a tak jeszcze tak mniej więcej raz na jakieś tam 2-3 miechy, to też, czy tam parę razy, to jeżdżę też z Olką Szcześniak.
Okej. Okay.
Plus tam zdarzały mi się jeszcze tam na przykład u Cezarego Pontewskiego, u Cezarego Jurkiewicza, więc tam trochę z Kubicką, więc jest trochę tych supportów.
Dobra, czyli, ale to dlaczego wtedy nie byłeś pełnoetatowym?
A, no bo ja, wiesz, ja bardzo szybko, jak tylko przyszedłem na studia, ja się tak zakochałem w ogóle w tym środowisku uczelnianym, jak zobaczyłem, jaka to jest atmosfera, jak tam jest fajnie po prostu. Ja jakby bardzo szybko zrozumiałem, że ja chcę robić tylko to. Nic więcej.
Okay.
Byłem nastawiony maksymalnie na to i tam bardzo wcześnie zacząłem działać w jakichś kołach naukowych, pisać jakieś takie wtedy jeszcze kaleczne publikacje, ale jednak coś tam próbować i całe moje życie było podporządkowane pod to.
Okej. Okay. I dlatego nie chciałeś zrezygnować po prostu z
tego. Tak, tak. I to, że ja się w ogóle pojawiłem w komedii, to jest efekt tego, że w 2006 ja już miałem taki kryzys, że moja ówczesna dziewczyna po prostu kupiła mi w ramach tam prezentu na urodziny karnet na warsztaty impro. Bo gdzieś tam słyszała, że to jest podobno wesołe, że tam można się jakoś odstresować i tak do Michała Mącznika trafiłem na jego warsztaty praktycznej improwizacji WPI. Tak.
Ale to jest bardzo dobry ruch, to bardzo pomaga.
To mnie uratowało na maksa, stary, że ja nagle zobaczyłem, że tam jakieś, że jest coś takiego przyjemnego w życiu, z czego nie muszę robić sprawozdania rocznego i zdawać tam do jakiejś kwestury i tak dalej.
I to serio, tutaj nie wiem, czy ludzie w ogóle, tak, w Warszawie jest szkoła impro, a w Krakowie? Tak.
W Krakowie teraz jest parę bytów. Kraków się rozrósł pod tym względem nieźle. Jest Fundacja Dom Komedii, mają szkołę komedii, jest szkoła ad hoc, jest Mącznik i jego warsztaty praktycznej improwizacji. Jeszcze Hela Mydas ma coś, co się nazywa Facetka od Impro i tam też prowadzi takie szkoły.
A, czyli to jest ten. No, tak. Jeszcze jest we Wrocławiu jest Akademia Improwizacji.
Tak, Akademia Improwizacji. Artura, Juskowiak, Marcinko, Zdebski. Tak, Juskowiaków. Tak,
Juskowiaków. I ten, więc są. I polecam, jeżeli jesteście gdzieś w mieście i nie wiecie, co ze sobą zrobić, jakąś fajną rzecz wieczorem, albo jakoś poznać nowych ludzi, że się dopiero do miasta sprowadzacie, to jest super rzecz, uważam. To jest bardzo dobra rzecz, żeby to zrobić.
Tak, tak.
No dobra, ale co? I tobie to skręciło życie praktycznie, jakby te jedne warsztaty.
Tak, bo ja wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, że jest coś, co sprawia mi podobną satysfakcję, a jednocześnie nie jest okupione taką odpowiedzialnością, cierpieniem i tak dalej.
I finansowo ten jest dużo bardziej nieopłacalny.
Tak. Jak ja usłyszałem, że tam w improwizacji nie ma kasy, dla mnie to było, aha, gdzie problem? Gdzie problem, nie? Czy to znaczy, że jest bardzo dużo sprawozdań do zrobienia? czy na przykład bardzo naciskają, jeśli chodzi o występy, że muszę tam dostać ileś tam pozwoleń?
Tak.
Ale, bo jak zaczynała się pandemia, to miałem... Ja byłem już dość dobrze znetworkowany, czyli tam pracowałem w bardzo fajnym takim labie seksuologicznym, gdzie między innymi opublikowałem, jestem współautorem artykułu na temat bólu podczas stosunków analnych.
Czemu? Tak.
Jak zadzwonił do mnie w ogóle...
Czemu to?
Stary, jak zadzwonił... Bo ja ogólnie zajmuję się takimi tematami związanymi z seksuologią. I... Jak zadzwonił do mnie Bartek Grabski, z którym to właśnie opublikowaliśmy, to mówił, że słuchaj, chcesz, żeby w Google koło Kasparek był tak, ale ja mówię, nic nie mów więcej, robimy to. Tak, zresztą Bartek jest bardzo dobrym seksuologiem, on się tym zajmuje tak zupełnie poważnie i tam realnie pomaga ludziom i tak dalej, ale też między innymi, bo to też jest ciekawe zagadnienie, bo tam chodzi o to, że jest coś, co nazywa się anodyspareunia i chodzi o to, że przez to, że na przykład część gejów nie akceptuje siebie po prostu i mają problem z tym i między innymi jest coś takiego jak jakby uwewnętrzniona homofobia, nie? Że jakby nie do końca akceptujesz to, co się dzieje.
No to dużo w jednej partii widać.
Tak.
Bardzo homofobicznej. Tak.
I chodzi o to, że część tego stosunku, część tego bólu podczas stosunku analnego może być spowodowane tym, że po prostu ty siebie nie akceptujesz i gdzieś tam uważasz, że to jest obrzydliwe, trudne i tak dalej. I wyszło nam coś takiego, że rzeczywiście mieliśmy tam jakieś miary dotyczące zinternalizowanej homofobii i one wyjaśniały jakąś tam niewielką część wariancji dotyczącą tego, jaki kto stopień bólu podczas tego stosunku zgłasza. Więc, bo to brzmi bardzo śmiesznie, nie? Ale to też jest poważny sekret. W sensie, ja mam poważną pracę, mamo, to ci chcę powiedzieć.
A mówisz o tym na obiadzie rodzinnym? Coś opowiadasz o
miałem, stary, miałem w pewnym momencie, jak jeździliśmy tam do rodziny od strony ojca, gdzie to byli tacy bardziej konserwatywni ludzie, miałem, proszono mnie, żebym nic nie mówił o pracy. Że mogę mówić, że jest trudno, że warunki uczyniane, to taki nauczyciel i tak dalej, ale żeby nie dzielił się szczegółami.
Co ty gadasz? Ale nie dziwię się, kurde. Ale czekaj, bo odeszliśmy od bardzo ważnego pytania.
Tak, chcę tylko jeszcze dokończyć, że po tym, jak to opublikowałem i to w takim, zajebistym medycznym piśmie się ukazało, to ja zebrałem, napisałem o tym, że słuchajcie, mam taki achievement i wrzuciłem to na fejsa i zobaczył to dyrektor mojego instytutu, który to jest luty 2020, kiedy tam dopiero się jeszcze
wojna
są jakieś słuchy, tak, i są jakieś słuchy o tym, że gdzieś tam z tym COVID-em są problemy, nie?
Wojna to jest. Tak, jeszcze COVID.
No dobrze powiedziałeś, nie było wtedy.
Tak, ale mi się lata pomyliły.
Tak. Mhm. I on zadzwonił do mnie po prostu i mówi, że słuchaj, to może byśmy spróbowali, jak ty tutaj tak działasz, to może byśmy spróbowali wykroić pół etatu. I wykroili mi pół etatu, co jest bardzo niestandardowe, bo Uniwersytet Jagielloński jakby na etat magistrów nie chce, bo to są jakby za niskie progi, żeby tam... No tak. Więc i to jest luty, ogarniają to w marcu i ja dostaję pół etatu w marcu, a potem wybucha pandemia. I ja wchodzę w pandemię po raz pierwszy w życiu z regularną pensją. Niską, ale mam
i
takie...
I ubezpieczeniem,
nie? I mam tak... I stary, jeszcze tam się okazuje, że nauczyciele akademiccy są tam chyba drudzy w kolejce do szczepienia po lekarzach, nie? Więc ja nie mogę narzekać na socjologię, bo oni mi uratowali życie w pewnym momencie.
Gratuluję.
Tak.
To nie, na serio, to brzmi śmiesznie,
wystarczyło,
ale...
stary, 8 lat na umowę o dzieło i jest nagroda.
Może, ja bym to inaczej powiedział. Jedna praca o bólu dupy i... Masz luz.
Tak, i jestem ustawiony.
Jesteś ustawiony. 2020 tak. roku. No dobra, ale właśnie chciałem zapytać, jak to, jak akademickie doświadczenie, jak akademicka praca wpłynęła na pisanie materiału?
Na dwa sposoby. Z jednej strony to bardzo pomaga, bo ja miałem sporo dydaktyki.
Pauza, więc... przepraszam, jedna rzecz, bo Krzysiek, tam, nie wiecie, pisał też do Mini Leia Show, byłeś tekściarzem tam, po prostu jeden z ludzi, który...
Researcherem. Jakby aż tak, w sensie robi, no po prostu współpracowaliśmy w ramach robienia researchu.
Tak.
Więc tutaj to akademickie doświadczenie się super przydaje, no bo ja wiem, jak robić po prostu research, nie? Tylko tam po prostu zmieniłem temat.
Okej, okay, rozumiem.
A w pisaniu...
Z analnych, że na coś nie. bardziej ludzkiego.
Stary, w komedii też jest dużo o analnych.
Ja wiem, ale bawi mnie, że to tam było gorzej. No dobra, dobra, sorry. Jak wpłynęło pisanie? Powiedziałeś w jaki sposób?
Tak, dobrze, no bo siłą rzeczy tam na akademii zmuszałem się do tego, żeby pisać, więc nawet jak... No, wymaga to od ciebie dyscypliny, jakby tego, że się po prostu umiesz pisać. Bardzo specyficzny model artykułów, ale umiesz. Mhm. Więc to już jest dobry skill na start. A minus był taki, no, że potem te żarty piszesz jak artykuły. Nie? Że jak ja zaczynałem, to pierwsze moje kroki były takie, że tam teksty nie były, w sensie te teksty były przeładowane, tam nie było tej takiej ekonomii słowa, nie były dopasowane. Tak. Ja sobie nie chciałem pozwalać na jakieś tam skróty myślowe i tak dalej, tylko chciałem, wiesz, dokładnie wyłożyć, jak jest, że no nie używałem faktem. Zwrotów tam, że szanowni słuchacze, żebyście dobrze zrozumieli, poprzez tam stosunek analny, rozumiem, tam włożenie członka tam do tam, nie wiem, odbytu lub jego surogatu i tak dalej, i tak dalej. Aż tak nie, no. Ale... Nie dużo inaczej.
Ja mam wrażenie, jak słuchałem twojego tego z 2018, tego twojego nagrania, tam to czuć. Czuć tak. akademickość twojego w tych wypowiedziach, że one tak. są takie właśnie akapity to są. To nie są żarty, tak. to są akapity tekstu.
Tak. I ja dalej czasami mam tą taką okropną manierę. I to jest trochę spoko, bo ludzie rzadziej heklują, ale też jest niespoko, bo po prostu zamykają mordy i słuchają i nikt się nie śmieje i nie... I jest po prostu, że tam ludzie kiwają, spoko. Więc to jest dokładnie to, co chcesz dać na stand-upie, żeby ludzie wyszli, no zgadzam się.
Jest, był taki komik na początku, Bartłomiej, nie pamiętam, się nazywał kiedyś i on miał takie zajebiste zdanie, że jak sobie wytłumaczył, czemu ludzie się śmieją na jego występach, a mówi, że na moich występach ludzie się nie śmieją, bo zaczynają myśleć.
Nie. I dokładnie po to tam idą, żeby im otworzył świadomość.
Dokładnie, żeby było.
Żeby wykroczyć, że jest czas na pracę, ale też czas na rozwój. I tam jest właśnie rozwój. Mhm. W knajpie o 20.
Więc zaczynali myśleć ludzie na twoich występach na początku.
Bardzo.
Dobra, czyli co, musiałeś się oduczyć tego...
Zwalczyć tą manierę taką akademicką, takiego właśnie, że to nie mówisz, tylko perorujesz.
No.
Takim trochę, wiesz, takim pretensjonalnym czasami, nieznoszącym sprzeciwu głosem i tak dalej, co jak już potem masz to uświadomione, to jest ciekawe, bo to może być fajne narzędzie, że ty po prostu ludzi wyprowadzasz w pole, gadając bardzo, w sposób bardzo pewny siebie, gadasz jakieś bzdury. I też tak można konstruować żarty, ale u mnie to nie było tak świadome użycie, tylko ja po prostu nie umiałem inaczej na początku.
A ile ci zajęło oduczenie się tego albo zrozumienie, że to masz i potem korygowanie tego?
Skończona liczba ludzi mi musiała to powiedzieć i ja musiałem mówić, no dobra, dobra, i potem w końcu to usłyszeć. Bardzo dużo mi dało, jak się w końcu zacząłem nagrywać. I też mi wszyscy mówili, że nagrywaj się, że nie tylko tekst, nagrywaj się. Tak. I to była jedna z najmądrzejszych lat, którą dostałem. No, bo ja po prostu usłyszałem, nie, że słucham, mówię, co za buc, co to za nudny koleś.
No, jak się, bo to jest inaczej się odbierasz, jak się nagrasz. Tak jakby nagle widzisz, na co ludzie patrzą i masz takie, o nie, oj.
Tak,
albo
tak,
okej, super, fajnie, to zadziałało i wiesz.
Tak.
Ale nie ten. Czyli ile mniej więcej lat myślisz?
Z trzy
lata.
Tak.
I ci mówili takiego. Cały czas ludzie z boku. Nagra się, posłuchaj, było... co ty pierdolisz.
No, tak. No bo też, ale to też, ja to też szanuję, bo możesz komuś tam powiedzieć raz, drugi i jak widzisz, że ktoś mówi, aha, ale nie przetwarza tego świadomie, no to po co? To ty potem raz, że się denerwujesz niepotrzebnie, a potem ten człowiek, jak on będzie gotowy to usłyszeć, to powie, a jak jest rzeczy mądry, to tam po jakimś czasie podziękuję, bo sobie dopiero uświadomi, albo że usłyszy gdzieś tam taką poradę i uświadomi, myśli sobie, a zajebiste, nie? A potem, aha, tłukli mi to do łba 3 lata, tylko ty nie miałeś jeszcze skilla albo przestrzeni, żeby to usłyszeć w ogóle.
No to prawda, taką miałem myśl a propos właśnie takich rzeczy, jak ludzi coś mówią, że coś zmień, to mam wrażenie, że tym ludziom jeszcze na tobie zależy. Bo jak ktoś ci już nie przestaje mówić, tak, to już się ludzie poddają, że on już tego nie będzie słyszał. Nie, bo jakby olej w ogóle, po co z nim gadać? On będzie tak i będzie robił swoje i nie słuchaj. Bardzo często jest tak, że ludzie po prostu nie słuchają, ale jak ci zależy na kimś, to mówisz. To mówisz, przestań kurwa perorować.
No. Ale nawet z tymi feedbackami, że jak przychodzi ktoś, kto jest naprawdę na początku, no to ty możesz mu zasypać, go powiedzieć, słuchaj, no tam w postaciowaniu tutaj spróbuj zrobić, poszerzyj repertuar postaci, które mówisz. Jak tam problem jest z tym, żeby ktoś, wiesz, stał i się nie bujał, nie? To tam ważne jest to,
krok, że... przód, tył.
Tak. To tam ważne jest to, żeby pomóc tak, żeby ktoś... powiedzmy, na tym levelu, na którym jest, dostał najpotrzebniejsze w tym momencie porady.
Tak. To jest bardzo, bardzo dobre. No, to prawda. No dobra, to więc jak siadasz, piszesz? Ty od czego zaczynasz pisanie żartów?
Też inna mordzarca dobra porada, którą dostałem zanim jeszcze...
Ile lat ją dostawałeś?
Z 2 chyba. Że notuj, że będziesz zapominał, bo... premisy, które mi przychodzą zazwyczaj, jak coś robię. Nie, gdzieś tam po prostu głowa sobie odpoczywa, bo gdzieś coś tam idę na jakiś spacer, jadę sobie rowerem czy cokolwiek i gdzieś tam w tle przychodzą premisy. I sobie wtedy właśnie myślałem, że zajebiste, to powiem.
Nie, tego nie będzie, za pół godziny tego nie będzie.
I ludzie mówią, że dużo tracisz przez to. Ja mówię, nie, przecież pamiętam. Nie? A potem zacząłem zapisywać i w chuj traciłem.
Zacząłem widzieć krzywą, że ty się wolno uczysz. Ja wiem, że może to tyle to trwało na tej socjologii, że ty się wolno po prostu uczysz.
Możliwe. Zanim zrozumiałem, że może warto robić coś jeszcze, no stary, 8 lat, jak nie więcej. Tak, ale teraz potem się też uczyłem robić te notatki w taki sposób, że one były zrozumiałe, nie? Bo tam miałem takie, że nie chcę mi się za długo pisać, więc tam sobie jakieś hasła pisałem. No i potem kończysz z tym, że tam masz tam dupa, szklanka, nałęczowianka, nie? I masz... Co poeta miał na myśli?
No. Czy jak siadasz teraz? Siadasz i zaczynasz od premisów, czy jakieś wpadają ci po drodze właśnie na mieście i se potem z nimi siadasz i je rozpracowujesz? Burzujesz z ludźmi, czy sam?
Jak zobaczyłem, jak z Łukaszem pracujecie, tam kiedyś się umówiliśmy w Krakowie i tam przy okazji, tam w jakimś tam tym Cytat Cafe i gadaliśmy i po prostu każdy miał swój czas i przegadywaliśmy te rzeczy. To dla mnie było super.
Ty mi dałeś zarąbisty żart wtedy. Z beretami. Tak, jak będziecie widzieć w życiu, w moim programie będzie żart z beretami i z babciami. Nie będę mówił na razie, o co chodzi. To ten człowiek wymyślił ten. Wtedy tam jest żart. Dokładnie, tak, przepraszam.
Tak, no to tego typu burzowanie też jest bardzo cenne.
Bardzo.
W ogóle takie spotkania, takie już po prostu robocze, że siedzimy, piszemy i tak dalej. My teraz przed roastem Wolskiego też tak pracowaliśmy, że po prostu się spotykamy razem i sobie tam przegadujemy swoje premisy i to też bardzo dobrze działa, jak jest taka kreatywna atmosfera.
No.
Zwłaszcza na roaście, zwłaszcza pod roasty, gdzie tam jest bardzo taki... dobry cel, jak obrażenie kogoś, wytknięcie mu jakichś takich bolesnych rzeczy. To było spoko. Tak technicznie to mniej więcej wygląda tak, że mi wpada jakiś premis, zapisuję go sobie, później zapisuję się na jakieś open mic'i, żeby się zmobilizować do roboty takiej systematycznej i wtedy przed tymi open mic'ami piszę, nagrywam się, słucham i później jest jakieś tam dopracowywanie tego. I też dużo mi daje, dobrze jest dużo grać, to jest mało odkrywcze,
ale to jest
finansowo,
ważna rzecz.
Stary, ty się dobrze czujesz, kobieta w domu nie narzeka, bo jesteś w pracy, nie?
Zarabiasz, tak?
Tak, ale nie, chodzi o to, że dużo, jak przegadasz to skończoną liczbę razy, no to u mnie przynajmniej to tak działa, że sobie dopisuję sporo rzeczy, że wpadam na coś przy okazji, że jakiś tam nowy trop się otwiera.
No, to prawda, trzeba dużo grać i ten. Ale ja ostatnio z kolei założyłem, że wpadłem w taką rzecz, że zacząłem grać za dużo i nie miałem czasu przemyśleć między występami i sobie wyrąbałem tam z tydzień open mic'ów. Po prostu wiedziałem, że nie będę w tym tygodniu nic grał, że usiądę i zacznę to, żeby to świadomie pójść, a nie z automatu napierdzielać. Bo w pewnym punkcie ja zauważyłem, że jak za dużo inaczej, zbyt automatycznie gram, to się naprawdę nie uczę nic nowego i powtarzam te same błędy, więc po co to w ogóle jest?
Tak, tak. W ogóle ze Skórą gadaliśmy i też on tutaj, słyszałem, jak opowiadał, że my się z tego podcastu dowiedzieliśmy, że ja się dowiedziałem, że ja mało pracuję. Jak zobaczyłem, ile ludzi poświęcają na to czasu i że to robią tak bardzo systematycznie, to ja miałem takie, że ja się opierdalam. A potem zobaczyłem, że no tak, i jestem tu, gdzie jestem, między innymi dlatego.
To mi ten, powiem ci szczerze, mnie to zaskoczyło, ten podcast mi wyjaśnił, że faktycznie, że to nie do końca jest przypadek. Czasami jest to fart, wiadomo, ale też jest dużo prób i w końcu któraś ci wyjdzie i ludzie będą to nazywali fartem, ale tak naprawdę. Mi się wydaje, że to jest kwestia pracy.
Tak, że tam, że ty na wykonie czyimś nie widzisz, ile tam jest roboty włożone, ile tam jest przetartych szlaków, ile tam jakby zaciśniętych pięści i podartych kartek. To jest naprawdę.
No my żeśmy się musieli dużo systematyki nauczyć, jak mieliśmy taki okres wielkich tras i co pół roku trzeba było, kurde stary, z 12 minut oprócz twojego normalnego programu stworzyć, więc my musieliśmy non-stop na open mic'i łazić. Wiesz, i szczerze, jak teraz myślę z perspektywy, to jest bardzo dobre, rygor pracy to wprowadziło, taki, że mocną pracowitość.
Tak, ja mam z tym problem, żeby tak sobie po prostu usiąść i wiesz, po prostu systematycznie pracować, bo no...
Tak, ja myślę, że właśnie po akademickim, że będziesz miał z tym tym.
Tam jest tak, że...
Luz.
Może inaczej, tam po prostu masz deadline'y. Które nad tobą stoją, że tam do... inaczej, będziesz systematycznie rozliczany z każdej twojej aktywności, z dydaktyki, z tego, ile opublikowałeś, z tego, jak się studenci oceniają i tak dalej, i tak dalej. I tam masz po prostu kolejne terminy, które nad tobą wiszą. A tutaj, wiesz, no, najgorszą konsekwencją tego, taką krótkoterminową, jest to, że najwyżej będzie chujowy open mic. I tutaj możesz wpaść bardzo w taką pułapkę, w którą mi się zdarzało wpadać, że wiesz, wychodzisz, jest chujowy występ, ale też dużo nie pracowałeś i sobie zaczynasz myśleć, że jak na tak mało roboty, to nie jest źle, nie?
Pamiętasz, jak to się w psychologii nazywa?
Opierdalanie.
Nie. Jest, no to nazywa się to technika samoutrudniania.
No to ja w tym jestem. Gdzie ja mam czwartego dana.
Nie robisz żadnego wysiłku, żeby nie zagrozić swojemu samoocenie, żadnego wysiłku nie robisz w kierunku na przykład jakiejś pracy, czyli na przykład open mic'a. Jeżeli ci wyjdzie, to wychodzisz ze samooceną 100 na 100. Jestem geniuszem. Nie przygotowałem się, rozjebałem.
Tak,
nie tracisz nic, bo wychodzisz, nie wyszło mi, no bo się nie przygotowałem, więc samoocena nie zagrożona. I to jest taka manipulacja sobą samym, żeby nie zagrozić własnej samoocenie.
Tak. Mi to gościu na terapii uświadomił, gdzie mój pacjent... Nie, żartuję. Zacząłem chodzić na terapię i tam właśnie mi gość powiedział w pewnym momencie, innymi słowami, ale że słuchaj, bo ty bardzo dużo narzekasz, a mało robisz.
To jest bardzo dobry psycholog.
Tak. Ja usłyszałem go i sobie pomyślałem... Nic nie wiesz o mnie. Ale później rzeczywiście miał rację i w sensie jak już to usłyszałem tam po tygodniu, jak już mi przeszło oburzenie na niego, to stwierdziłem, a dobra, no to słuchaj, no to się przygotuję i zobaczymy. I stary, wygrałem konkurs open micowy, ten, który Jaksa robił w Olsztynie.
O, ten, co byłeś na tym.
Tak, i dostałem się do Mrągowa i tak i miałem, że przychodzę do tego terapeuty i mówię, że wie pan co? Jak pracuję, to jest lepiej.
Kurwa, patrz. Ludzie siedzą tam i tak, nie wierzę, że oni właśnie to powiedzieli.
Mam 36 lat i zrozumiałem. Ty też możesz.
Pozdrawiamy, mamo.
Tak. Ale mamy. W sensie, że zacząłem rzeczywiście jakąś taką, bo tak sobie tam myślałem, że ja to nie wygrałem żadnego konkursu, że na tych roast battle to mi szło tak sobie, nie? A potem... On mnie właśnie skonfrontował z tym, a ile ty rzeczywiście zrobiłeś, żeby się do tego przygotować?
No właśnie, to jest bardzo
ważne. I napisałem sobie taki właśnie bit. Miałem zdarzenie, które pomyślałem, że jest bardzo zabawne. U proktolożki.
Gdzie? Oczywiście.
W dupie. Tak. Wraca.
To są te lata pracy na socjologii.
I pomyślałem, że dobra, że to może, że spróbujmy z tym. I napisałem sobie do tego taki beat, który tam po prostu zrobiłem sobie tam ileś open mic'ów z nim, systematyczna robota i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam zajebisty beat. Więc...
Czyli systematycznie.
Kto by pomyślał?
Że systematyczna praca działa?
Tak, Jezus Maria.
No dobra, to przechodzimy do materiału, bo już czuję, że pitolim. Jezu, prawie 40 minut gadamy. A mieliśmy dojść do twojego bitu, który jest... co to jest w ogóle za bit? O co z nim chodzi?
Już mówię, to materiał się będzie nazywał Czas Sumerów i on jest właśnie o Sumerach.
Ale nie jest całe 34 minuty, nie są całe Sumery.
Nie. To jest, on trwa chyba tam niecałe, czy tam jakieś 7, coś takiego.
Dobra.
Chodzi o to, że z racji tego, że mam tam jeszcze jakieś koneksje akademickie, to czasami dostaję jakieś oferty, inaczej. Są próby składania mi ofert, żebym zrobił coś na jakimś wydarzeniu uczelnianym za darmo.
Szokujące.
Ale zdarza się też, że ktoś tam oferuje jakieś tam wynagrodzenia i między innymi mi się tak zdarzyło, że z instytutu, dobra, może nie będę mówił którego, ale no, że będzie tam konferencja, gdzie będzie rzeczywiście tematyka Mezopotamii, czy bym nie zrobił czegoś o Sumerach.
I oni mówią na myśli żarty mają.
Żebym zrobił
stand-up o tym.
Znaczy tam oni nawet nie używają słowa stand-up, tylko słyszeli, że ja robię kabarety i żebym...
Okej.
Okay. Czy nie mógłbym po prostu jakoś tam zabawić uczestników. Mm-hmm. Stwierdziłem, żebym mógł, bo ja w ogóle lubię epokę brązu. Dobra, wiem, że to może potem być. Naprawdę, ale... Znaczy, to jest ciekawe, ale...
No nie, ale idzie jakby... Tak, idąc z konsekwencją jakby dzisiaj tego
jest,
tematyki...
Nie ma... Dlatego się z Wolskim tak lubię.
No, nie dziwię się.
Ale to jest nasz wspólny temat, że on... Epoka brązu. Ale... I to... ja pomyślałem, że mogę coś takiego zrobić, ale później to granie spadło. W sensie po prostu tam jak się próbowałem dopytywać, to okazało się, że pomysł umarł, nie powiedzieli mi o tym i tak dalej. I ja już wtedy miałem trochę tych żartów, albo inaczej, jakiś tam notatek, który sobie po prostu zrobiłem. No i pomyślałem, dobra, no to umarło, to umarło. Ale później w Comedy Labie mamy taki format, który się nazywa Bitwa na żarty, to Skóra go tam zaprowadził. Właśnie i to polega na tym, że staje naprzeciwko siebie dwóch ludzi i mówią sobie, robią rzeczy, które mają rozbawić drugą osobę. Jak się zaśmiejesz, to przeciwnik dostaje punkt. Mm-hmm. I pomyślałem, że mogę sobie spróbować z tymi, może tutaj, nie? Z tymi Sumerami. A do tego jeszcze ja wtedy byłem w trakcie intensywnego takich przygotowań do pracy klauna.
Bo jesteś tak, klaunem.
Tak, jest Fundacja Czerwone Noski, gdzie po prostu pracuję jako klaun szpitalny. I oni mają naprawdę zajebisty system szkoleń, jeśli chodzi o taką te techniki klaunady, które bazują na takiej naprawdę bardzo, bardzo prostej komedii, takim tworzeniu archetypowych postaci, które mają rozśmieszyć każdego, niezależnie od tego, czy on umie czytać. Czy to są takie, najczęściej są takie bardzo głupiutkie, ale też bardzo ładne rzeczy. Mhm. I pomyślałem, że może zrobię coś takiego, że spróbuję w postaci takiej klaunowej odegrać człowieka, który jedyne co ma, to żarty o Mezopotamii. Nie? I że nawet jeśli one nie są dobre, to on tylko to ma i to jest jego cały świat. Nie?
Okay.
Więc tam spisałem sobie te teksty, gdzieś tam jak siedzieliśmy sobie po jakimś tam występie impro, to tak, wiesz, na spontanie zacząłem rzucać żartami o Sumerach, żeby sobie za darmo przetestować. Aha. I zobaczyłem, że całkiem nieźle żre, że to wkręca ludzi. No i przygotowałem się do tej bitwy na żarty i tam ją wygrałem. I to jest, teraz sobie uświadamiam, że to jest drugi raz, gdzie się przygotowałem i coś mi wyszło.
Gratuluję, tak. Gratuluję. Super, ale dobrze, no to o to chodzi, no.
Tak. I postać siadła zajebiście.
Muszę pauzę dzisiaj zrobić, bo ludzie mogą mieć złe pojęcie. Ja też takie miałem o klaunie i o postaci klaunowej.
Tak.
I żebyście zrozumieli, klaun to jest kurde... to jest super przykład. Sacha Baron Cohen i cała postać...
Wszystkie Boraty, Ali G.
Borat jest klaunem. To jest postać klauna, gdzie on kreuje postać, którą idzie do ludzi i stara się rozśmieszyć. Jest idiotą, który nie kuma, jak działa nowoczesny świat, jest z Kazachstanu, bla, 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 bla. Więc to jest taki nowoczesny klaun. On w życiu by tego nie nazwał klaunem, bo skojarzenia są z czerwonym nostkiem i zabijaniem.
Tak.
Ale...
Zalewiał na mnie taki żart, że kiedyś tam klaun biegał z nożem, a teraz po prostu zwiastuje śmierć twojego dziecka.
A A właśnie, bo Krzysiek też pracuje z dziećmi, bo ty chodzisz po
Tak. Szpital najczęściej. Szpital, ale też ten domy pomocy społecznej. Tak. Hospicja jeszcze nie.
Hospicja jeszcze nie.
Aż tak. No, nie jest w ogóle. Uruchamiają program. Tak. Uruchamiam teraz program dla hospicjów, ale ja powiedziałem, że na razie jeszcze ten. Jeszcze dla mnie za mocno.
No więc tak, więc o to chodzi z postacią klaunową. Nie o to chodzi, że on będzie z nosem czerwonym biegał z peruką, tylko że przyjął pewną postać, która będzie odgrywana.
To jest kilkaset lat tradycji komediowej z taką komedią fizyczną, z rozbawianiem i tak dalej. To jest naprawdę wartościowe narzędzie dla komika. Jakby ktoś w Wawie chciał się tego uczyć albo obejrzeć, to jest gość Piotr Sikora. Pozdrawiam serdecznie. On ma show, które się nazywa Furiozo.
Furiozo.
Tak. I tam robi w ogóle klauna Kibola, który jest, w sensie ja byłem na tym show, przeżyłem absolutnie całą paletę emocji. Polecam bardzo. Śmiałem się, wzruszałem mega.
On w ogóle tu będzie u mnie. My się umówiliśmy, że on mi powie, jak tworzył swój klaunowy show.
To jest w ogóle tworzenie takich klaunowych etiud, to jest też w ogóle sam trening klaunowy.
Tak.
To jest chyba jedno z takich najcięższych emocjonalnych przeżyć, jakie miałem.
Ja kiedyś bekowałem z tego, a teraz mam takie... Ja na to idę, ja pójdę na to, bo...
Polecam poezję głupoty, zwłaszcza jak jesteś komikiem z doświadczeniem i tak dalej. Bo jak z kolegą Michaelem Iwanickim pojechaliśmy sobie na te warsztaty.
Michałem Iwanickim.
Tak.
Czemu Michaelem?
Ksywę Michael, ale Michał Iwanicki, tak.
Michał, tak.
Tak, bo on tam lubi dzieci, dlatego mówimy na jego Michael. Nie. Okej. Chciałem zdementować. Michael nienawidzi dzieci. Dlatego pracuję w domu kultury. Nie.
No.
I pojechaliśmy na te zajęcia i tam byliśmy jednymi z osób, które mają największe doświadczenie komediowe, tam występują dużo i tak dalej. Więc myśleliśmy, że drodzy młodzi koledzy i koleżanki, no przepraszamy, ale tutaj was zaraz zniszczymy komediowo po prostu. A tu wiesz, nic. I masz bombę, w ogóle te ćwiczenia są zaprojektowane tak, żeby bombić. Masz największe prawdopodobieństwo zbombienia, bo tam tak bardzo w skrócie jedna z technik clowningu polega na tym, że naturalnym stanem dla klauna jest stan flop. Flop to jest taki bombing, że jest cringe, jest żenada, jesteś nieśmieszny i tak dalej. I klaun jakby cały czas balansuje na granicy tego cringe'u, tego flopa. Aha. I ty się musisz nauczyć na nim surfować po prostu. Że jest tak, że trzymasz ludzi w takim napięciu i oni po prostu ryczą ze śmiechu, jak robisz tak w pewnym momencie rzeczy, których oni się nie spodziewają. One są najczęściej bardzo proste, bardzo głupie i bardzo, bardzo śmieszne. I tam wiesz, te wszystkie ćwiczenia robimy i bomba. A wychodzi człowiek, co jest drugi raz w życiu na jakimś tam warsztacie i on sprawia, że my sikamy ze śmiechu.
I tam wiesz, słów nie możecie używać też, tego co pamiętam, tak?
Czasami można, zawsze. I my wiesz, tam patrzymy po sobie z Michaelem i mamy, że kurwa, co się dzieje w ogóle? Wszystkie te triki, które masz, tam to nie żre. A tam jest jeszcze tak, że tam masz rozbawiać ludzi. W klaunie, jak tam w impro czasami możesz sobie usłyszeć, że tam śmiech to jest najprostsza reakcja, jest cała inna paleta. Jak ci się ludzie nie śmieją, to znaczy, że może coś głęboko przeżywają, jest okej, nie? W impro nie zbombisz generalnie. W klaunie jest prosto. Albo jesteś śmieszny, albo wypierdalaj. Nie ma... Jak jesteś nieśmieszny, spróbuj. Jak się nie udaje, do widzenia.
Bo to jest też... Bo mi Wirpu, Piotr Sikora w sensie mówił mi o tych ćwiczeniach, że jest tak, że robisz jakieś ćwiczenie i jeżeli tylko już przestajesz być śmieszny, oni cię zdejmują ze sceny i kolejna postać wchodzi.
Tak.
Więc to jest bardzo brutalne, że szybko od razu jesteś zdejmowany ze sceny, jak nie działa coś.
A czasami jeszcze pozwalają ci w tym pobyć, więc jesteś naprawdę... Jesteś tym człowiekiem, który siedzi naprzeciwko ciebie grupa osób, a ty... I widzisz, to jest tak mocne, że ludzie, wiesz, próbują na ciebie patrzeć i być życzliwi, ale potem nie wytrzymują i patrzą w ziemię, bo to jest taka żena. I później, wiesz, to było na Maratkach i później jest stołówka, ludzie z innych warsztatów, wiesz, śmieją się, dokazują, tutaj super postać, a wszyscy z tej poezji głupoty siedzimy. Ktoś tam płacze do zupy, wiesz, myślimy, że z Michaelem, że słuchaj, nie zawsze wychodzi.
Oh fuck. No, ja bym bardzo chciał to teraz zrobić.
Ale jakby payoff, jak już się nauczysz tych rzeczy i nauczysz się jakby bazować na pewnych tam skillach, które najczęściej masz, jak jesteś zabawny, to jest bardzo duże. Mm. I tutaj właśnie zrobiłem taką postać.
Okej, czyli to jest postać gościa, który ma tylko żart o sumerach.
Tak. I tak, jest taki bardzo wrażliwy, właściwie o Mezopotamii, bo tam, zobaczysz.
Okej, dobra. To co, puszczamy?
Tak.
No i kurde.
To jest w ogóle nagrane w taki sposób, że na początku jest mój pojedynek z Wolskim, bo chciałem, żebyście zobaczyli, jak wygrywam z Wolskim, a druga, potem już wyciąłem tam, bo tam jeszcze miałem, w półfinale byłem ze Staszkiem Słodyczką, w finale z Tomkiem Machnickim i tam już ich wyciąłem, bo im szło za dobrze. Wyciąłem ich, bo to już za długo by zajmowało po prostu.
Nie, no oczywiście, no stary, wiesz, tutaj zazwyczaj...
Bo tym bardziej, że tam u mnie był ważny timing i to, że to jest takie na takim niezręczu bardzo i to po prostu byłoby, to strasznie długo trwa.
Okej, rozumiem. Dobra, dobra. Plus dominacja Wolskiego.
Oczywiście.
Zawsze bonus. Lecimy.
Starcie dwóch alkoholików. Łukasz Wolski i Krzysiek Kasparek.
Mącznik na prowadzeniu.
Słyszeć ten zapity głos.
Dwóch alkoholików.
Przepraszam, że
ja już tutaj wychodzę jako, ja już tutaj wychodzę jako bardzo dziwny koleś. Już tam wcześniej jak siedziałem...
To pauzy, jak mówisz, to pauzy, bo będzie, trudno będzie nałożyć jedno
jasne,
na drugie.
Jasne, jasne. Więc no. Ja już tutaj wychodzę jako... Już jak siedziałem, to byłem taki jakby lekko zaniepokojony, bo tam jedną z zasad, które możesz sobie robić w clowningu, jest to, że wszystko cię maksymalnie dotyka. Więc jak ktoś gada, to myślisz, że to o tobie. Jak ktoś, wiesz, ty mówisz, że ktoś się zaśmieje, to natychmiast przerywasz i sprawdzasz, czy jest okej, czy nie. I tutaj to jest audio, więc tego nie widać, ale... Być może Michał Mącznik kiedykolwiek opublikuje bardzo dobre nagranie z kilku kamer Bitwy na żarty i je zobaczymy.
To będzie można mieć do tego obraz?
Tak.
No to ja może napiszę do Michała i może mi chociaż z jednej kamery wyślę, to będziemy chociaż spoko, cokolwiek no. Widzieć. Mhm. Dobra, zestresowany Krzysztof Kasparek.
Tak.
Panowie, papień, kamień,
noży. To będzie jakieś jeszcze losowanie?
Tak, tak. Kto pierwszy?
Co wybierasz?
A będziemy słuchać też żartów Wolskiego?
Tak.
A, to czekaj, to kurde, sorry.
Ja mam taką grę, że mówię znany cytat i autora. Po prostu. To pierwszy? Elektryka, prąd nie tyka. Jasiu Mela.
Łukasz Wolski.
Wolski, jeden punkt.
No się zaśmiałem.
Krzysiek.
Wiecie, oni się śmieją, bo ja wyglądam niezręcznie, coś mi dogadują, ja wtedy przerywam i jestem taki albo oburzony, albo zestresowany, jakby stąd są... I oni się potem jeszcze bardziej śmieją, nie? Bo
rozumiem.
Rośnie to napięcie.
Właśnie ja widzę, że jedna babka nie wytrzymała, pomidor powiedziała.
Tak, ten, tak, 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 tak,
tak. Chciałem cię przesunąć, żebyś nie zasłaniał światła na Wolskiego. Przepraszam, przepraszam, że cię dotknąłem. Czy mogę cię dotknąć kolejnym razem?
Nie. Które rzeki starożytnej Mezopotamii
Zaraz nie zmieścisz się w czasie. Które rzeki...
Tutaj Wolski już nie wytrzymał i się zaśmiał po prostu.
To dobrze. Kurde, szkoda, że nie ma wizualne, bo to jednak kurde, to jest, widzę, że dużo się dzieje, wiesz, czego tak, w ogóle nie
tak,
widzimy.
Tak.
Ja dzwonię do Mącznika zaraz. Kurwa, dobra. Niech mi prześle jedną ten... A jaki był żart? Które rzeki... A, potem będzie.
Ja, on będzie.
Dobra,
on
dobra, będzie, dobra, dobra.
Cytat. Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. Ewa Tylman.
Wygląda, że brzmiał wylew. naprawdę, to uznać za śmierć czy za wylew?
Zaśmiałem się, zaśmiałem.
Tak.
A ty powiedz jedno zdanie, policz do trzech dla testu.
Raz, dwa, trzy.
Okej.
Dobra, już się nie oblizuję. Dobra, już się nie oblizuję. Tyle.
Które rzeki? Które rzeki w starożytnej Mezopotamii powodowały największe straty w odzieży? Eufrat? I tygrys, ten co dziurę wygryzł.
Ja pierdolę.
Kurwa. I to jest, i w sensie, nie. To jest moment, kiedy ludzie uświadamiają sobie, że ten biedny idiota ma tylko to. I że to jest mój pomysł na całe show.
Stary, do pierwszego żartu twojego 5 tak, minut prawie.
Tak.
Ale to też niesamowite, jak masz postać komediową,
tak.
To nie musisz mieć aż tak materiału.
Tak,
to
jest, bo kurwa. Ja na przykład jak szedłem na pierwsze roast battle moje, gdzie zmiażdżył mnie Adam Gajda. On nie wygrał, on mnie zjadł po prostu żywcem. Nie? Bo ja tam myślałem, że wtedy, że no to tak, to wychodzisz, masz żart, ty mówisz żart, koleś mówi żart i to jest wymiana, jak wiesz, jak tam floret, szermierka. Że tu,
tak.
I tam jury mówi, trafiony. Nie? A to jest znacznie więcej, to jest właśnie cała postać, cało to, jak z publiką sobie radzisz, odgrywki
jak,
i tak dalej.
Tak, jak odbijasz się od tego, co ktoś powiedział.
Tak, jest całe show po prostu.
Tak, no to jest show.
Że oceniana jest całość, tak. Nie tylko tam słowa, czy tekst, który masz.
Najlepsza bitwa, jaką widziałem na bitwie na roastach, to był Wolski z Bychu.
Ojejku, tak. Można w internetach zobaczyć. Jest...
Kurde, przecież to była miazga. I to nie chodziło o to, że któryś z nich był lepszy czy coś, tak. Tylko że oni...
To jest dobra zabawa.
To show po prostu. Tak. We dwóch show zrobili. I ja nie pamiętam, kto z nich wygrał. W tyłku to mam, bo ten pojedynek był po prostu wybitny i tyle.
Tak. Tak. I tam nie ma tego, wiesz, tej takiej napinki, tego, że muszę wygrać,
pokonać.
Że jest ten, coś dostanę. Nie. Jest po prostu dobry show.
Dobra, jedziemy dalej.
Dobra.
Tym mistrzowskim podaniem zdobyła się na punkt.
A się zaśmiał?
Żart ugrał ci 2 punkty w ogóle.
I teraz tak. Tutaj Wolski powiedział żart, który musiałem wyciąć, bo się nie nadaje do niczego innego. Nie wolno go po prostu robić publicznie.
Setup jeden i punch jeden.
Tu go wyciąłem i potem będzie...
A zaśmiałeś się z tego żartu wyciętego?
Tak.
To jak tego usłyszeć?
No to po nagraniu.
Wolski, twoja kolej.
To będzie cytat.
No i tu już jest F, wyciąłem ten żart.
A,
to
jest wyciąć.
Tak.
1 punkt! Przepraszam, mogę cię dotknąć?
Nie.
To stań sobie tutaj. Proszę.
Tak, bo po prostu tam jeszcze się źle ustawiałem, bym chciał przesunąć, żeby był lepszy. Aha.
Tam. Bo ja wiem, że ja cię mogę dotknąć. Dziękuję.
Każdy może mnie dotknąć.
W których rzekach... starożytnej Mezopotamii. Dzieci miały najmniej zabawy. W Eufracie i Tygrysie, a nic nudzi mi się.
Ja pierdolę.
To jest cała taka, w sensie cały czas jest ten poziom żeny.
O Jezu.
Po jeszcze jednym. Odpadnę zaraz, kurwa, daj jeszcze jeden.
A bo tutaj Wolski powie żart, który będzie tak słaby, że Mącznik da mi zwycięstwo jeszcze.
Automatycznie?
Tak.
Ale nie przetrwały te żarty. To są te żarty? One nie przetrwały te żarty.
Przetrwały.
Co potem ty gadasz?
Ja później powiem, jaka jest historia tego bitu i co ja z nim
Dobra.
Potem przechodziłem.
Kurwa, to jest... Nie wierzę.
Zgadzasz się też na jeszcze jeden?
Tak.
A to jest jeszcze, jeszcze 6 minut będzie trwało.
Bo tam są już powycinane moje inne żarty z tych z kolejnych pojedynków,
a.
Nie?
Jeden.
Dobra, to sobie muszę wymyślić jakiś dobry.
Może Shopee na finał.
Nie, ale dobra, będzie, potrzebuję tego. Dobra. Ja dam wam wszystkim sposób, jak rozróżnić, czy to jest wino musujące, czy szampan. Jak otwieracie i wystrzeli korek, to jest to wino musujące, a jak wystrzeli i się wyleje, to szampan, bo wiadomo... Musiałem to zrobić.
Dobrze, Krzysiek, przechodzisz dalej.
A co tam było w tym tekście?
Bo on powiedział, że szampan poznajesz po tym, że się wylewa i puścił ten kawałek, że tam szampan wylewa się. Chodzi o to, że to. Ale to jest właśnie Wolski. Ten człowiek to jest przemocowy komik. On ma genialne momenty przetykane czymś takim, że masz sobie ochotę wyrwać oczy i uszy.
Tak, i całą twarz. No, to prawda. Tak,
na Rouście Hajsu to samo było, że on tam miał wspaniałe żarty przetykane takimi, że ludzie chcieli wyjść.
No ja, to będzie widać na Rouście Wolskiego, że ja tam kurwa nie dawałem rady, jak on powiedział te swoje jebane suchary. I on mówi, zaśmiałeś się. Mówi, nie, to, nie było, to było cierpienie, tak. Kurwa.
Okej. Cztery żarty. Pierwszy.
Dużo jest kolejny pojedynek.
Cztery.
Ja tutaj gram zaskoczonego, że są cztery. Że mam mniej.
Cztery.
Które rzeki starożytnej Mezopotamii najlepiej przemycały informacje. Kurwa, jak to już nie żre.
Co ty powiedziałeś?
Ja się tutaj odwracam do Mącznika i mówię, że jak to już nie żre, to ja mam tylko takie, nie? I że i tam jestem po prostu szczerze zmartwiony i orientuję się, że być może zjebałem. Czym wygrywam trochę ludzi później, nie?
Jeden punkt dla ciebie, Krzyśku. A zdradzisz puentę, czy nie? Czy...
Bo on się i tak zaśmiał z tego Wolski, nie?
Ale to jest kolejny pojedynek.
To zaśmiała się, to Staszek Słodyczka się zaśmiał z tego po prostu.
Starożytnej Mezopotamii najlepiej przemycały informacje do zakładu karnego. Eufrat. Tygryps.
Ja Staszek, twoja kolej.
Kolejny.
Twoja kolej.
To mnie wytrzymują szybciej.
Tak, tak. Tak.
To było pytanie?
Że zaczynam mówić tam, które rzeki już...
Starożytnego Egiptu.
W sensie, to jest postać babka? Po prostu, nie?
Tak, to postać, ale tak.
Były
tak.
Najbliżej.
Ale to jest taka, to jest gra taka, że ona będzie falowała, ona będzie ci upadała tak, i szła, tak, bo tak. Już będzie zmęczenie, ale potem się znowu, jest, cały czas jednak
no, właśnie
jedzie.
To jest ten clown, że jesteś na flopie, tak. Ale jesteś surferem, że ty, że będzie tak, bo to musi upaść, żeby ludzie mieli takie, że nie mogę, a potem pęka ten bal.
Tak, 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 że oni znowu to, tak, mhm. Że cały czas to robią.
Były najbliżej prezydentury USA. Neil Clinton.
Jeden punkt dla Krzyśka. Dobra.
Tu już tam, bo powiecinałem żarty Staszka, nie?
Które przepisy prawne starożytnej Mezopotamii są najbardziej pożywne.
Steiner, nie?
Oko za oko. Ząb, zupa zębowa.
Ja pierdolę.
Tak, to jest cały czas na granicy przemocy, ja wiem.
Który raper?
I tam ludzie już mówią, że który raper z Mezopotami?
Z Polski.
Z Polski.
To jest do przewidzenia tutaj.
Zagrał na urodzinach króla Hammurabiego.
Czy ja zgaduję, że to będzie mezo?
Tak.
Okej, tak, dobra. Tak.
Mezobotanik.
Jakie gówno. Ja pierdolę. Jak to można ludziom robić?
Zabierz ten żart uważnie, bo masz tylko jeszcze dwa.
W którym mieście starożytnego Izraela stołował się Peja. W Jerychu.
Kurwa, ja pierdolę. Nie, to wszystko jest?
Możemy skończyć, bo tam są i mam po prostu, tam są jeszcze ze dwa samo takie, nie? Gdzie jakby obiektywnie rzecz biorąc, te żarty są gówniane.
No, kurwa, to mało powiedziane.
Tak, tak. Ale jedyne, co tam je dźwiga, to jest to, że jest ta postać, która tak po prostu jest takim kretynem, który ma tylko to i tam jest cały czas ta fala, że ojej, chyba przegram, ale nie, ludziom się podoba, więc lecimy dalej i tak dalej. I teraz, kończy się bitwa na żarty.
I ty zostajesz z gównem, no.
Tak, ja zostaję z gównem. To ale będzie? Mam tak, że może dałoby się coś z tego ugrać, no, bo cały czas mam w pamięci, że kurczę, tam były takie fajne reakcje i tak dalej, więc jestem taki, wiesz, zachuśnięty tym i myślę sobie, dobra, może ta postać jest po prostu genialna, nie? I zaczynam, robię sobie parę open mic'ów w tej właśnie postaci, że wychodzę i jestem takim właśnie tam dziwnym wrażliwcem. I kończy się to tak, że mam na przykład open mic'a, gdzie wychodzę, ludzie przez 2 minuty się śmieją. Ja nic nie mówię, próbuję powiedzieć, oni się śmieją, mi to przeszkadza, więc próbuję coś zrobić. Po prostu samą interakcją tam, wzrokiem, twarzą i tak dalej z ludźmi, mam tak, że mają zajebisty czas. Potem przychodzę do zwykłego materiału, który do tej postaci nie jest dopasowany.
Absolutnie, to się gryzie.
I ludzie, wiesz, i ludzie zaczynają mnie heklować, bo oni chcą, żeby wrócił tam ten głupek.
Tak.
I żeby on sobie z nimi po prostu pobył, bo to jest takie przyjemne, nie? A później próbuję gdzieś tam dopasować ten materiał, ale to i to, no, efekty są takie, że ja muszę być cały czas w czymś, co jest bardzo męczące, a dla niektórych ludzi to jest po prostu nieprzyjemne, bo to jest, nie wszyscy dobrze znoszą cringe, nie? Więc myślę sobie, że no to dobra, to jest do wywalenia, w ogóle rezygnuję.
Ale to jest pytanie, to było powtarzalne reakcja, taka, że ludzie reagowali na tą postać w taki sposób za każdym razem, czy w jakim procencie,
no bo
razy?
Tutaj jest ta. Zrobiłem to 3 razy. Raz była taka bomba, że się chciałem zabić. Raz było tak, że rzeczywiście śmiali się tylko i wyłącznie na mój widok i na jakieś takie próby mojej niezręcznej interakcji. Aha. A no raz była po prostu taka średniawa, nie? Więc okay, to nie było. Pomyślałem sobie, że to nie jest warte ciągnięcia. A poza tym ta postać jest bardzo, bardzo męcząca.
Pod jakim względem?
No bo jest. Żeby tam wyjść, no to musisz sobie uruchomić taki stan takiej szczególnej podatności, że ciebie wszystko stresuje, że ty zwracasz uwagę na każdy szmer, że jak ktoś się poruszy, ktoś szepnie, nie, to ty musisz, tam zwracasz uwagę i to musi być bardzo widać. I to przynajmniej na początku, jak nie potrafisz sobie tego wyłać od tak i potem z tego wyjść, to jest po prostu wyczerpujące. A do tego, jak widzę, że to ma bardzo losową skuteczność, no to gdzie ja z tym pojadę i będę takim zero-jedynkowym kolesiem, że albo jest super, albo wszyscy chcą, żebym umarł.
Okej, dobra,
więc
rozumiem.
To jest po prostu zaryzykowne. Ale później trafia mi się moment, że gdzieś tam zaprasza mnie na support Czarek Pontewski. Ja jestem jego wielkim fanem i dla mnie to jest, że nagle dostałem zaproszenie, żebym sobie usiadł z tyłu autobusu. Nie? Mam takie, fuck, Christo, nie? Że mamy występ no. z jego publiką, ja tam mam parę jeszcze jakichś takich innych bitów około historycznych. I to, mówię i zaczynam po prostu gdzieś tak wrzucać z dupy te suchary, nie? Gdzie już takim powiedzmy, no mniej takim dziwacznym podaniem po prostu tam na casualu rzucam, że tam tygrys ten co dziurę wygryzł, nie? I to żre. Ale później Czarek mnie zaprosił na swoje nagranie w kinie Świt. To się chyba tak nazywa? Kinoteatr Świt? W Warszawie w każdym razie bardzo ładna sala.
Tak. I tak, tam jest, tak, wiesz, tak, Dom Kultury Świt, tak.
Wiesz, nagranie realizuje Sebosik, jest ładna dekoracja, a ja sobie myślę, oh, I'm with the cool kids now. A jeszcze dowiaduję się, że na publice będzie Waloz i jakieś tam jeszcze inne osoby ze stand-up Polska. I mam takie, że to jest czas, kiedy ja się pokażę jako taka, wiesz, wschodząca alternatywa, nowy, wiesz, komik, co tam się nie przejmuje wyświetleniami.
Tak.
Wychodzę, zaczynam gadać te suchary i bombię tak, że aż zęby dzwonią.
Klasyka, no.
Tak. Jezu, i ja, no. Wiesz, jeszcze to nie jest zwykłe bombienie, tylko ja też mam z tyłu głowy, że kurde, przecież ten chłop ma nagranie, jak ja mu to spierdolę. A poza tym tam siedzą ludzie, którzy, no nie wiem, mają gust, który ja cenię i oni właśnie widzą, jak jakiś chłop się tutaj miota z dziwnym gównem, który zdecydował się przetestować na nagraniu. I tak. Tam były tego dnia dwa nagrania, więc już w drugim, gdzie oczywiście... wszyscy ludzie, wiesz, ci z tyłu autobusu, na których mi opinii tak bardzo leżało, już na nie przyszli. Nie? Ja tam sobie powiedziałem inne sprawdzone rzeczy, miałem spoko występ i mam takie...
Autobus odjechał.
Tak, autobus, tak, że zaprosili mnie na tylne siedzenie, ja się zrzygałem, już nie mam tej szansy, nie?
Okej, okay, no.
Tak.
No i tam to nie wyszło.
Ale to nawet nie jest największa porażka tego. Może inaczej, bo to było takie, że mnie to zabolało. Ale później pojawia się, no tam sobie gram, gdzieś tam co jakiś czas rzucę te takie casualowe suchary, gdzie to tak w małym natężeniu jest okej. Okay. Ale później jeszcze jest, że ludzie, którzy będą grali przed ostatnią edycją Please Stand Up, gdzie oni przyjeżdżają testować swój materiał między innymi do Krakowa i ja, Wolski i Machnicki dostajemy zaproszenie, żeby tam zrobić sobie, ja żebym tam był hostem i przetestował materiał, a Wolski z Machnickim, żeby sobie przetestowali materiał. Ja sobie myślę, spoko. I nie wiem dlaczego, bo myślałem, że dobra, mówiłem parę razy te suchary tak na casualu o tych sumerach, a zrobię teraz, nie? No zgadnij, bomba w chuj. Nic nie zażarło. I jeszcze to jest, no, finał był tego taki, że Machnicki dostał support na Tauron Arenie, Wolski dwa supporty w Spodku, a ja dostałem podwójne zaproszenie do Tauron Areny. Ja tak, ja nie mam o to żadnego żalu, bo jeżeli ta decyzja była jakkolwiek oparta na moim wykonie tam, to oni na to zasłużyli. Przecież oni mieli po prostu bardzo dobre żarty, sprawdzony materiał. Nie było tam cienia cringe'awy, nieśmieszności i tak dalej. A ja po prostu jeszcze jako host wyszedłem, zbombiłem i no nie.
No, absolutnie się nie dziwię. No.
Tak, to było racjonalne
logiczne,
zachowanie.
Dokładnie.
Tak, tak, tak.
I co? I co potem z tym materiałem się dzieje?
No i wtedy pomyślałem
ty mówisz,
sobie...
jedziemy dalej. Ja
nie,
wtedy... za mało przegrałem nie, tymi nie. żartami.
Pojawiła się ta refleksja, słuchaj, a może by nad tym popracować?
O, to jest tak. Dobre.
No i wymyśliłem, zacząłem w ogóle, są tam teorie umysłu, nie? Że dlaczego, czyli co myślisz, że inni ludzie myślą o tobie i w jaki sposób myślą? Ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego tym ludziom się to nie podoba? Przecież to jest takie ładne, śmieszne i tak dalej. Bo ja na przykład... ja się jako ten Łebek wychowałem się na tych wszystkich tam Monty Pythonach i tak dalej, gdzie tam gość nagle wbija do mieszkania i zaczyna wykład o mięczakach. Mnie to dziko śmieszyło.
Tak.
Ale wtedy dopiero zacząłem rozumieć, że ci ludzie, Oni mogą nie mieć tego kontekstu, co ja w ogóle, że takie rzeczy są śmieszne. Dla nich to może być niezrozumiałe. Dlaczego w ogóle te żarty się pojawiają? Dlaczego ja się zaczynam zachowywać? Jakbym egzaminował ich wiedzę gdzieś tam z jakiejś głębokiej podstawówki, gimnazjum, odwołując się do referencji, które oni już mają dawno nieaktualne. Nie? Mhm. I o ile tak sobie myślę, że na takich widowniach jak na przykład ta Pontiego, którzy po prostu bardzo lubią, albo ta w Comedy Labie, gdzie tam pewnego rodzaju awangarda i takich, wiesz, tam fikoły, odstrzeleńcy i tak dalej są po prostu upremiowani, bo to jest styl tych ludzi.
No bo oni przychodzą szukać czegoś takiego. Tak. Są jak, tam, bo tak. Z takiego powodu właśnie.
A jak ja jadę do Bogu Ducha winnych ludzi, którzy chcą się odstresować po pracy i im tam tak. Pierdolę Eufracie i Tygrysie, no to dla nich to jest po prostu nieatrakcyjne, a jeszcze mogą się poczuć oceniani. Więc wtedy pojawiła się refleksja, że może ja bym to ubrał w jakiś kontekst. No i wracam do korzeni i zaczynam się zastanawiać, no przecież czemu ja mam w ogóle te żarty o sumerach? No bo ktoś mi zlecił. Znaczy inaczej, ktoś mi proponował, żebym zrobił coś takiego. Więc zaczynam opowiadać, dorabiam sobie całą narrację, jak do tego wyszło, jak do tego doszło.
Jest prawdą po prostu.
Podkręconą.
Podkręconą prawdą,
no bo to nie
dobra.
Jest tak, że mnie ten beat tam finansowo zrujnował, czy coś takiego, czy że ktoś się tam wobec mnie jakoś tak bardzo źle zachował. Po prostu jakby ubieram to w strukturę, która daje szansę tym ludziom podążyć za tym i nadaje sens, dlaczego ja w ogóle gadam im o tych sumerach. Mhm. No i to zaczyna żreć. I to po iluś tam rotacjach, bo tam sobie dorabiam jeszcze, no to wiadomo, jak tam szlifowanie, nie? Czyli tam interakcje, jak do tego doszło, jak ja się czuję z tym, jaka jest sytuacja człowieka, który chodzi i wie za dużo o sumerach. I ja jestem z siebie dumny. I myślę, przecież to jest niepodjebywalny materiał, bo nikt nie gada o sumerach. I wtedy Edyta Górniak mówi o tym, że ona się urodziła 4000 lat temu. Ktoś w internecie pisze, że to ona jest ze starożytnych Sumerów i wszystkie kurwa demotywatory i jebzdzidy zaczynają napierdalać żarty o Sumerach. I ja sobie myślę, że świat jest niesprawiedliwy.
Co ty gadasz?
Tak. Ale po prostu i myślę, że teraz pasowałoby z tego zrezygnować, bo to już jest przeżarty temat i mi będą ludzie pisać, że ja biorę żarty z demotów. Nie?
O Jezu, nie.
Tak, więc dorabiam sobie do tego, więc po prostu włączam to, że szczerze włączam to i co mówiła Edyta Górniak i to, że ludzie to mylnie zinterpretowali jako historię o sumerach i mówię, jak ja się z tym czuję, że teraz się amatorzy biorą do pracy, bo oni chuja wiedzą o tych sumerach i najczęściej te żarty są błędne. W sensie zawierają błędy merytoryczne po prostu.
Okej. Okay. To fajnie, to dobrze, wykorzystałeś to na swoją siłę, dobra, super.
Tak, 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 ale był moment, gdzie miałem taki, że być może świat bardzo nie chce, żebym ja tego mówił.
Wow, ale to faktycznie pech, w życiu bym nie pomyślał, że to wtedy...
No pomyślałbyś, że ktoś ci ukradnie temat Sumerów?
Absolutnie
w
nie.
W Polsce w 2023?
Nie.
W 22? To jest...
I co, to co będziemy teraz słuchać, to
tak, jest... to już jest taka, powiedzmy, wersja, która jest najbardziej zbliżona do tej, która jest na nagraniu.
Bo ja myślałem, że ja jestem w tarapatach finansowych, naprawdę, bo ja myślałem, że dostałem bardzo intratne zlecenie. Tak myślałem. Bo ja umiem w ogóle tutaj nie być, nie? Bo na początku stycznia dostałem telefon, od razu widziałem, że państwowe dzwoni, bo mi się wyświetlił stacjonarny na komórce. I tam odbieram, a tam dzwoni do mnie taka babka, nie? I mówi, że tam mnie czaruje głosem, że panie Krzysztofie, bo pan jako jeden z niewielu komików, pan osiągnął wykształcenie i chcieliśmy... Nieważne jak.
Bo to jest referencja do tego, że ja tam się wcześniej śmieję z tej socjologii i tak dalej.
A, okej.
Okay. I mamy taką, jest zjazd Instytutu Archeologii, tematyką jest starożytna Mezopotamia. Czy byłby pan uprzejmy ułożyć około 90 minut żartów na temat starożytnego Sumeru? Ja sobie myślę... Tak, szanuję się, ale nie, no nie, nie, po prostu. I mówię, że nie, mam w tym czasie inne granie, nie? A ona mówi, bardzo ważna dla mnie rzecz, mówi, mamy budżet 3000 zł brutto. A ja powiedziałem, to ja odwołam to granie. Kurwa, napisałem 90 minut żartów o starożytnych sumerach, nie? Książkę kupiłem o sumerach, się wkurwiłem. Nie po to robiłem stare studia, żebym teraz musiał czytać. Chuj się o sumerach dowiedziałem. Wszyscy wszystkich byli pierwsi, nie było to ciekawe. Edyta Górniak mi wkurwiła. Wiesz czym? Bo ona powiedziała, że urodziła się 4000 lat temu. I ludzie powiedzieli, że jest ze starożytnych Sumerów. Mamy rok 2000. 4000 lat temu, czyli urodziła się około 2000 roku przed naszą erą. Wtedy nie było już imperiów Sumerów. Sumerowie żyli około 4000 lat przed naszą erą. 6000 lat temu, 2000 lat przed naszą erą, było już imperium Asyryjczyków, którzy wyparli Sumerów po upadku starożytnego Babilonu, kiedy hegemonię nad Eufratem przejęło miasto Uruk. Wiesz, jak mnie wkurwia, że to wiem?
Super, super. Jednocześnie, zresztą to jest fajny trik, że podanie wiedzy technicznej jako forma przegrania.
Tak.
Że ty przegrywasz wiedzą o jakby niesamowitą wiedzą po prostu. No.
A do tego tam jest jeszcze mój wewnętrzny żart, bo jak tłumaczę, dlaczego to jest nieadekwatne, to ja tam mówię takie, w sensie historycznie to też się nie zgadza. Nie? Więc to jeżeli ktoś jest rzeczywiście wkręcony w epokę brązu i będzie tego słuchał, to będzie miał wtedy takie what the fuck?
A czemu? Przepraszam, bo...
Bo jak próbowałem ubierać to tak w słowa, to mi to po prostu nie żarło, bo znowu mi się uruchamiała ta akademickość i zaczynałem ludziom za bardzo tłumaczyć.
A, okay. Co jest,
że to już się... Ja wtedy wpadałem w takim znowu ton takiego wykładowcy.
To
przestawało mi... Więc to, czym się ratowałem, to że po prostu, dobra, to będę gadał losowe głupoty, tak żeby to brzmiało.
Okej. Ale to brzmi dobrze, znaczy, bardzo dobrze brzmi.
I to jest właśnie...
Ta frustracja jest fajna.
Tak, tak. Bo tam emocjonalna warstwa się zgadza i tutaj tekstowo jeszcze jakby... No, mnie to przynajmniej śmieszy, nie? Tylko to jest chyba już za bardzo meta. W każdym razie to brzmi, jakby tam są podawane losowe fakty związane, które tak jakby kontekstualnie pasują, ale nawet tam na przykład datowanie się nie zgadza. Nie?
Okej, czyli tutaj po prostu randomowe rzeczy po prostu pierdzielić,
znaczy, rzeczywiście,
tak?
Byli Asyryjczycy, oni wypierali Sumerów i tak dalej, ale już miasta Ur... Dobra, bo teraz, widzisz, ja ci teraz zacznę tłumaczyć,
tak,
kiedy było
ale miasto Ur było tam.
Było, ale już nie wtedy.
No dobra, no to nikt
Ur to
nie
są
wie
czasy
tego.
Abraham... Dobra, nieważne.
No już mnie znudziłeś.
Tak, no i to jest właśnie, jak to wpadłem.
Tak, ale nie, kumam, ale to chciałem bardziej na komediowe aspekt tutaj zwrócić uwagę, że ta frustracja twoja, że wiesz, i że Edyta, i złość na nią, to jest super poprowadzone nagle w taki sposób, że się wkręcamy w twoją perspektywę i nie ma żadnego niezrozumienia, czemu o tym będziesz nagle opowiadał te żarty. Ja już wiem, mam uzasadnienie, jesteś biedny, akademicko wykształcony i jeszcze Edyta przychodzi, pierdoli bzdury, wiesz, no tak. I po prostu wszystko cię frustruje. Super.
Jest jakbym robił socjologię jeszcze raz! W chuj dowiedziałem rzeczy, które nigdy mi się nie przydadzą. Użyłem 90 minut pierdolonych Sumera. Dwa tygodnie temu dostałem SMS-a z numeru stacjonarnego. Nagrywa się i ci ten głosem tej babki czyta lektor. Jest, że panie Krzysztofie, dziękujemy za współpracę, ale zdecydowaliśmy się na występ iluzjonisty. Wymienili mnie na pierdolonego magika. Ja mam 90 minut do Sumera, z którym nie ma co zrobić. Są tu jakieś sumeryjskie świry? Tak myślałem. Ale to jest mało. Jak każdy człowiek, który ma nieregularny dochód, ja te 3000 złotych wydałem, zanim dostałem. A mieć 3000, nie mieć 3000. To jest razem, kurwa, 6000. Ja jestem 6000 w plecy i 90 minut do Sumera do przodu. Nikt, kurwa, nie chce takiego bilansu. I ja wiem, bo patrzę na minę osób.
I tutaj mi się wydaje, że tak strzelam na razie z góry, że... To nie żarty będą śmieszne, to frustracja na to, że masz żarty na ten temat i nie masz co z nimi zrobić. To jest to, co czyni w tym momencie to śmieszne.
Mi się udało...
To jest inna postać, inny clown.
Tak, udało mi się doprowadzić do tego, że zrobiłem postać, która jest zjadliwa dla ludzi i jest mniej ryzykowna na tego typu występach po prostu. Że człowiek, który jest tam po prostu zmęczony po robocie i nie czyta o epoce brązu, że on jest w stanie to zaakceptować.
Tak, tak. I rozumie frustrację bezsensowną robotą, którą została wykonana. To jest
i
bardzo...
tutaj zaczyna działać potem już i to, że te żarty są takie głupie, nie? To też jakby wzmaga przypał, nie? Że masz 90 minut gówna po prostu.
W pierwszym rzędzie. Ja wiem, że wy patrzycie na mnie i myślicie sobie, pierdolę. Nie masz 90 minut żartów w starożytnych Sumerach, tak sobie tylko mówisz dla efektu komediowego. Wiesz, które rzeki starożytnej Mezopotamii powodowały największe straty w odzieży? Eufrat i Tygrys, ten co dziurę wygryzł.
Tak. Ja tutaj się jeszcze musiałem, tam był ból, jeśli chodzi o timing tego, nie? Bo jak zadawałem tam na początku tam właśnie pytania, to ludzie zaczynali krzyczeć, zgadywać i to wytracało tempo w ogóle.
Więc tutaj musiałem robić tą robotę,
tak, związaną z tym, jak to podawać. I no, to jest, z tym było sporo, bo tutaj wpada na przykład to, że to było za szybko i wtedy ludzie po prostu nie mieli czasu, żeby przetworzyć to, że to było głupie, ale już leciało następne, nie? I nie było czasu się nawet zaśmiać z tego.
Czyli nie mogłeś dać im przestrzeni na zadanie, na odpowiedzenie na to pytanie, ale tak, nie mogłeś tego za szybko też podać.
Tak, żeby był właściwy czas na reakcję po prostu.
Okej, okay, ciekawe, ciekawe.
Wiesz, które rzeki starożytnej Mezopotamii najlepiej radziły sobie w więzieniu? Eufrat i Tygrys. Wiesz, że Sumerowie wymyślili swoje piwo? Tak, Sumerzmi.
Potem myślę, że chyba do nich dociera powoli, że ty naprawdę będziesz miał
żarty. Tak. Plus tam jest ważne też to przełamanie, że są te rzeki, potem co, nie będzie Sumeru i Sumer tak, wchodzi, nie? Coś takiego jeszcze głupszego po prostu.
Ja wiem, bo widzę wasze twarze i patrzcie, mówicie, tak typie, wymyśliłeś sobie tylko kurwa 3 żarty o starożytnych Sumerach, myślisz, że pomyślimy, że masz o tym 90 minut, a? Myślisz, że nie zapamiętasz wszystkich żartów o starożytnych rzekach? Spokojnie, tego Eufratu jest pół świata. Boisz się, że cały czas będę napierdalał o Eufracie i Tygrysie? Nie, to byłoby niedorzeczne. Ja sobie tam kurwa ułożyłem bis, rozumiecie? Myślałem, że to ich rozpierdoli, nie? Że tam, ej, na koniec wyjdę i powiem, że hej, a wiecie, w którym mieście starożytnego Izraela stołował się Peja? W Jerychu.
Co? Co chciałeś powiedzieć?
Że tutaj do tej pory nie udało mi się zrobić takiego ładnego, eleganckiego zakończenia, żeby tak to wszystko, wiesz, takim ostatecznym śmiechem zmiękczyć i przejść dalej.
10 minut żartu, bo
ja się zastanawiam, czy tutaj bym nie zmienił jednej rzeczy, żebym powiedział, że w którym starożytnym mieście sumeryjskim stołował się Peja? W Jerychu. I oni się zaśmieją. Mhm. Ale wtedy zacznie się wkurwiać. To nie było w Sumerze. Ja to wiem, a wy kurwa, że to w Izraelu było wy kurwa niedouczeni. Stary, no, wiesz, ej, mógłbyś wtedy zagrać jeszcze tą niewiedzą i tacy ludzie tworzą memy, kurde, dla Edyty Górniak. Co to za gówno? Nie, i wiesz, i to jest jeszcze, bo mi się wydaje, że ten śmiech tu się obniżył troszkę,
tak,
bo zszedłeś kolejny... z Sumerów.
Tak,
nie jesteś, tak. Ty obiecałeś nam coś i nagle zabrałeś tam tą zabawkę, a tutaj masz, wiesz, a tu jakbyś to powiedział cały czas, że to się dzieje u Sumerów, i jeszcze się wkurwił na nich, że to nie było u Sumerów. Jerycho jest w Izraelu, kurwa, wiesz.
Tak.
I to mnie tak wderwia, że ludzie tego nie wiedzą, wiesz. I jeszcze to podbija twoją postać i frustrację.
No i chuj, muszę zrobić nowe nagranie teraz.
Przepraszam.
Nie, to jest... Widzisz, jakbym więcej nad tym pracował, jakbym to przegadał, to by może było.
No, ale to tak, to trzeba z ludźmi odsłuchiwać, bo to jest jednak ten... Tak. No dobra, ale co, powiedziałeś, że tu by się nie udało tutaj zrobić
tranzycji? W sensie, nie ma takiego eleganckiego, potem po prostu jest przejście dalej, nie, do kolejnego, że tam jest Sumerowie pismo i przechodzę do tego, co ludzie piszą i tak dalej. Więc jest jakiś taki, no tam bieda segue, nie, ale no chodziło mi o to, że nie mam takiego eleganckiego, wiesz, zamknięcia wątku po prostu, żeby później się dało.
Aha, okej. Okay.
Takiego, że masz, ja tak sobie przynajmniej myślę, że tam jak masz beat, że tam poruszasz jakiś temat, to warto go doprowadzić do finału,
tak,
że to zamykamy, ludzie wyśmiani, lecimy dalej.
Lecimy dalej, tak.
A potem konkluzja. Ewentualnie jakiś tam callback, nie?
Mm-hmm. No tak, to prawda. Ale co, to był ostatni żart z tej sekwencji, czy teraz będą dalej po piśmie?
Potem, nie, już o Sumerach tyle.
Okej, okay. I dlatego ten Jerycho jest ostatni i czujesz, tak, że nie masz dobrego zakończenia.
Tak. Tam jeszcze próbowałem inne, że bo jest epos o Gilgameszu, to robiłem, że bohater eposu, który lubił łaskotki, to był Gilgamesz.
A myślę, że Gilgamesz by wystarczył. Tak. Kurde, tak głupie. Ale tak. To nie, no maksa, no. Faktycznie, to dobre zamknięcie tego, no, ale czasami no, nie znajdziesz, no. Nie wiem, jakby nie będę się tutaj, nie biczowałbym się na twoim miejscu, że nie...
Będę dopiero teraz, jak mi pokazałeś, że można to tak wymyślić.
Ale to jest, wiesz, kiedy masz luz, kiedy nie, wiesz, jakby nie jesteś związany z tym, ty już to masz pewnie przewalone w mózgu 500 razy. I...
Bombiłem i traciłem na tym bicie, stary.
I nadzieję.
Tak.
Ej, no dobra, to co? To tyle, tak? To jest koniec twój sumerycki. Ale miałeś naprawdę, bo to jest kilka żartów. To zostało ile? Ze 3 minuty? I tak naprawdę większość zostało... się opiera o twoją frustrację, tak. A nie o faktycznie żartów zostało ze 4-5.
Tak, tak, tak. Tam miałem tych żartów, znaczy inaczej, tych żartów mam po prostu bardzo, bardzo dużo, nie? Bo po pierwsze, ja naprawdę lubię epokę brązu, więc to jest też taka, no nie, ludzie co tam rozwiązują sudoku, nie wiem, binge'ują jakieś tam seriale, anime. No ja sobie piszę suchary o sumerach.
Na serio? To jest, tak. I to jest no, twój taki pastime taki, że ty na serio to robisz regularnie?
No kilka na przykład, bo no zresztą, bo jak sobie, bo ja naprawdę słucham podcastów w epoce brązu i no. Czytam jakieś, dobra, bo znowu się ten akademik ruchamy. Robię takie rzeczy i potem jak sobie o tym myślę albo w trakcie, no to wymyślam sobie. To tak jak, nie wiem, tam gadasz z ludźmi i przychodzi ci pomysł na żart, no to jak słucham tych rzeczy, to sobie po prostu to spisuję.
Okej.
I no rzeczywiście mam dużo o tych sumerach i to mnie bardzo bawi, bo zdarzają się wariaci, którzy tam podchodzą i chcą, w ogóle mówią, że słuchaj, my się złożymy, żebyś ty zrobił za 90 minut do sumera. Ja sobie myślę, że to wam się wydaje, że wy to chcecie słyszeć. Nikt tego nie chce tak naprawdę. Ale zdarzały mi się też przedziwne rzeczy, bo nie będę może mówił gdzie, ale po wykonie podszedł do mnie właściciel miejsca i mówi, on mi w ogóle gratuluje, że mam odwagę poruszać takie tematy. Ja sobie myślę, o co mu chodzi? On zaczyna gadać o tych sumerach i wyjeżdża mi stary z taką bardzo, taką przedpotopową teorią spiskową, która mówi o tym, że sumerowie to tak naprawdę Żydzi. Chodzi o to, że tamten, bo rzeczywiście sumerowie mają, dobra, tylko muszę to zrobić tak, żeby nie było, że się... Jest wiele punktów wspólnych między mitologią Sumerów a mitologią hebrajską, zwłaszcza tym pięcioksiągiem. Tak naprawdę w tej mitologii hebrajskiej jest bardzo niewiele oryginalnych pomysłów. Takie rzeczy jak potop, czy tam wygnanie z raju i tak dalej. To wszystko ma odpowiedniki w mitologii Sumeru.
Okej, okay. Kiwam i... jakbym wiedział, ale rozumiem. No.
Tak, proszę mi zaufać, tak jest.
Mitra i tak dalej. To ja znam słowo. No.
I według tej teorii spiskowej Jahwe, czyli tam ten nasz Bóg, to jest tak naprawdę Marduk, który nie był takim bardzo... On był tam głową tego panteonu i on nie był takim bardzo spoko Bogiem. I według tej teorii my wszyscy tak naprawdę czcimy fałszywego Boga Sumeru i to jest w ogóle efekt jakby ogólnoświatowego spisku żydowskiego, żeby tą wiarę w te pustynne demony i tak dalej rozprzestrzenić.
I gościu ci mówi, że masz odwagę. Wiesz,
stoimy z Mieszkiem i gość mi o tym nawija i tak dalej. I ja sobie, a to jest z drugiej strony no tam gospodarz budynku, więc ja nie mogę tam, więc jedyne co zrobiłem to mówię, że dobra, to chodź przy barze mi opowiesz, nie, żeby już tam wreszcie nie opowiadał. Ale i to co ciekawe, to nie był pierwszy raz tego gościa, bo tam podchodzili do niego inni ludzie, którzy go znali, mówili, że weź mu tam już, daj spokój, nie? I tam mówią, że on tak zawsze, nie przejmuj się.
Wow.
Trafiłem na człowieka, u którego to rzeczywiście zarezonowało.
Wow.
Tak, a no ale do tego tam na przykład podchodzili studenci archeologii i no, tam po prostu byli mili i mówili, że nie spodziewali się, że im się to kiedykolwiek jeszcze przyda, ta wiedza.
Ale to mógłbyś zrobić takie 10 minut o sumerach i wrzucić je, nagrać właśnie na takim wieczorze w Comedy Labie, tak dla beki, nie dla jakiegoś tam hype'u czy tam, wiesz, wyświetleń, tylko po prostu tak. Dla zabawy, że jest stand-up o sumerach w Polsce.
Tak. Mi się zdarzało z tym bitem też przedobrzyć tak bardzo, że bo mieliśmy coś takiego jak wieczór stand-up przez wieki, że po prostu przebieramy się za postaci z epoki i mówimy stand-up tak, jak oni by mówili. Więc ja tam wyszedłem w stroju sumera, który sobie uszyłem ręcznie, żeby to wyglądało tak właśnie jako taki bardziej toporny, że miałem taką, wiesz, tam żółto-czerwoną szatę z szarfą i no. Tak dalej. Ale to było po prostu za dużo. Zrobiłem 7 minut bomby u ludzi bardzo dziwnie ubrany.
Ale to, w ogóle to może nie, to wieczór. Może lepiej tak, nie. Może tak. Zostawmy to w tej formie i ten.
Ja mam w ogóle, bo nagrałem też przerobioną piosenkę Edyty Górniak, gdzie nazywa się Sumeryjski wiatr, gdzie jest kolorowy wiatr, tylko że są tam słowa do mitologii Sumeru.
Ale ona jest na twoim kanale na YouTubie?
No mam ją nagraną, ale nie wiem, czy ją wrzucać po prostu, bo to może być kolejny po prostu przedobrzony strzał.
Nie jestem ci w stanie powiedzieć, czy to będzie przedobrzony, ale brzmi, że po tym podcaście chciał tego to usłyszeć.
Jak chcesz, to mogę...
Podeślij mi prywatnie. Nawet
mam, w sensie mam ją w ogóle, ale to może puścić.
Chcesz ją puścić? Stary, to będzie taki, kurde... To będzie już, wiesz, to będzie zamknięte tutaj. Ludzie wiedzą, jaki jest kontekst.
Tak, że może też być za dużo sumeru.
Może za dużo, bo puścimy na przykład 30 sekund i zobaczymy.
Dobra, to nie jest mój wykon.
I ty śpiewasz, tak? Ty śpiewasz?
Nie, ja śpiewam fatalnie, ale śpiewa to mój kolega Patryk Cyplik,
okay,
którego w ogóle polecam. To jest taka... On też ma bardzo fajną postać dragową, oksymoron. W ogóle, ogólnie jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć występ oksymoron, naprawdę propsuje.
Okej. Okay.
Bardzo spoko. Zaraz, zaraz.
Sumeryjski wiatr, tak? Tak jak przy podcaście z Mieszkiem, nie mogę tego puścić w tym samym pliku, ponieważ tam jest muzyka Disneya, Disney wszystko kasuje i zabiera z YouTube'a, albo po prostu ogranicza zasięgi, więc wolę zaryzykować w oddzielnym pliku. Tam odsłuchujemy razem z Krzysztofem Sumeryjski wiatr w wykonaniu Cyplika, pana Cyplika, i teraz będzie powrót do nas rozmawiających już po odsłuchaniu tego, więc zapraszam na oddzielny plik. Pozdrawiam. Wow, wow. Krzysztof, czego ci życzyć na koniec, bo ja nie wiem, co...
Żebym, tutaj Wolski się będzie śmiał, ale żebym się wziął do pracy.
Żebyś się wziął do pracy, tak. Bo to ewidentnie ci daje dobre efekty.
Wbrew obiegowej opinii.
Wbrew obiegowej opinii, dokładnie. Tak. No to tego ci życzę i pieniędzy, i zarabiania. Więcej niż 3000 brutto.
Tak. Pięknie dziękuję i zapraszam do obejrzenia, bo mam nadzieję, że jak już się to ukaże, to...
To jest w tym dniu, kiedy się ukazuje, albo super. Obok, albo już na pewno już jest twój program w sieci.
Dobra, super. To czas sumerów zachęcam. I też żółć, bo to on jest sprzężony z programem Żółć Mieszka Minkiewicza. Tam w ogóle...
Tego samego dnia wydajecie?
No plan jest taki, żeby tak zrobić. O ile to się jakoś tam nie wykrzaczy, to...
A, to ty będziesz chyba później. Ja nie wiem, czy Mieszka nie wypuszczę pierwszego. Ale dobra, to już nie jest ważne.
Mieszka wypuścisz pierwszego.
Chuj wie. Tak, Mieszka pierwszego. Koniec! Nie.
Dobra.
Dziękuję bardzo Krzysztofowi, dziękuję bardzo wam. No jak widzicie, łączenie socjologii z komedią jest niezłym wyzwaniem, ale bardzo dobrze to Krzysztofowi wychodzi i cieszę się, że w końcu zacznie zarabiać jakiekolwiek pieniądze. Więc życząc mu wszystkiego dobrego na drodze jego kariery stand-upowej, to bardzo się cieszę, że Krzysiek tutaj wprowadził temat klaunów, który... No nie będę kłamał, też miałem trochę bekę z konceptu klaunów, aż dowiedziałem się, jak tak naprawdę, na czym polega klaun, na czym polega... Jeżeli kojarzycie Borata, Sasha Baron Cohen, Bruno i wszystkie jazdy, które odwalał Sasha Baron Cohen, to są właśnie klauny. To jest taki nowoczesny klaun, że gościu, który robi jazdę, jest to postać, jakaś taka maska, ale jednocześnie on musi być prawdziwy w tym, te emocje, więc jest to strasznie ciekawa i moim zdaniem trochę nieeksplorowana przez nas, albo przynajmniej przeze mnie, aspekt komedii, więc powiem wam szczerze, jak będą jakieś dobre warsztaty w Polsce. Wiem, że teraz robi to mój kolega Piotr Sikora, na które nie mam się czasu cały czas wybrać w Warszawie. Możecie sobie wygooglować tam jego warsztaty z clowningu. Weekendowe takie robi, więc jestem bardzo ciekaw, co by to zrobiło ze mną na scenie, jak ja bym się w tym odnalazł, bo widać było, że dla Krzysztofa, który po impro, ja też jestem po wielu latach impro, było to trudne, bo gdzieś zawsze zasłaniasz się jakąś maską i kurde, próbujesz rozbawić ludzi jakimiś trikami, a tutaj się okazuje, że masz siebie samego odartego ze wszystkiego i masz niby ten czerwony nos, który zasłania i jesteś tą postacią, ale tak naprawdę musisz być bardzo blisko siebie, więc no, jestem ciekaw, jak to by na mnie zadziałało i jak ja bym się w tym odnalazł, i szczerze zaproszę jeszcze właśnie Piotrka Sikorę za jakiś czas, żeby poopowiadał nam o clowningu i o tym, jak to się robi, skąd to się wywodzi, bo jest to bardzo cały wszechświat, mam wrażenie, komedii, który w tym momencie jest trochę, no niestety, zniszczony przez koncept klauna, bo jest bekowy, no jest klaun albo morderca, albo na imprezach dla dzieci i wiesz, gdzieś poza tym to w ogóle nie funkcjonuje, więc No jestem ciekaw, jestem bardzo ciekaw, więc dziękuję Krzysztofowi za poruszenie tego tematu i słuchajcie, jak zawsze, zapraszam na żywo, chodźcie na występy, jest dużo fajniej niż przed YouTube'em czy przed telewizorem, wspieracie swoich lokalnych komików, chodźcie na ich występy i jak zawsze zapraszam na występy Krzysztofa Kasparka i też swoje, jeżdżę teraz z testami i będę nadal jeszcze chwilę jeździł z życiem, więc do zobaczenia na żywo, trzymajcie się, cześć!